Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, bo my się prawdy nie boimy.
Witam, tu doniesienia w putinowskiej Polski
i piknik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj rozmawiamy o Szymonie Hołowni, a konkretnie o pewnym pakiecie poglądów Szymona Hołowni, pakiecie dotyczącym kwestii tfu-tfu obyczajowych. Rozmawiamy o tym w kontekście nadchodzącej w najbliższych dniach, tutaj od razu dygresja, my to nagrywamy pod koniec marca, ale opublikujemy to, wy to usłyszycie dopiero tuż po wyborach samorządowych, ale przed sejmową debatą dotyczącą aborcji. Zrobiliśmy tak dlatego, że po pierwsze nie chcieliśmy, żeby to zginęło w tym przedwyborczym szumie, a po drugie też chcieliśmy uniknąć oskarżenia, że my tutaj kilka dni przed wyborami robimy taką wrzutkę, że promujemy, no bo będziemy tutaj krytykowali mocno Hołownię, że krytykujemy no, lidera jednej z partii, co siłą rzeczy promowałoby inne, więc staramy się takiego zarzutu uniknąć, zatem wrzucamy to celowo po wyborach, ale przed nadchodzącymi na posiedzeniu sejmowym 10 kwietnia, przynajmniej tak jest zaplanowane, debatami dotyczącymi tych projektów aborcyjnych. A poświęciliśmy ten odcinek Hołowni, po pierwsze to jest trochę odcinek piknika, który no tutaj zebrał piękne cytaty, którymi będziemy was raczyli za chwilę, ale po drugie także dlatego, że wokół debaty dotyczącej np. aborcji in vitro, czy praw osób homoseksualnych, czy w ogóle mniejszości seksualnych, narosło sporo różnych takich mitów, nieporozumień i wydaje nam się, że znaczna część tej retoryki wynika po prostu z wiary, takiej specyficznie jeszcze pojmowanej wiary, takiej po polsku, i że Hołownia jest dobrym tego przykładem, jak osoby, która zaczęła od takich bardzo radykalnych poglądów, tutaj naprawdę pokażemy cytaty sprzed dekady, których nie postydziłby się, no Ordo Iuris dzisiaj by się ich nie postydziło, ale jednocześnie później je złagodził i główną osią tego odcinka będzie takie pytanie, dywagacja, na ile on zmienił te poglądy, a na ile zostało na nim wymuszone to złagodzenie przez zmianę okoliczności, czyli przede wszystkim stosunku Polek i Polaków do tych tematów. I to powiedziawszy, piknik zaczyna od pewnej definicji, bo według ciebie Hołownia jest kim?
Jest przedstawicielem fajnokatolicyzmu, ale też zanim do tego przejdę, to jeszcze też parę słów mojego wstępu. Prawda jest taka, że ja się pochylam nad Hołownią. Ja osobiście chciałem się nad nim pochylić, dlatego że za nim nie przepadam z przyczyn, które wymienię, bo to nie jest też tak, że ja go nie lubię dlatego, że jest katolikiem. Ja go nie lubię dlatego, że jego wizerunek, który taki sobie stworzył, mnie, no nabrałem się na to. I od tamtej pory się mu przyglądałem trochę bardziej uważnie, a że zajmuję się blogowaniem już od no, prawie 100 lat, to miałem bardzo dużo paragonów, akurat z wypowiedziami Hołowni. Ale nie tylko wypowiedzi, bo jeszcze są te książki. No ale kolejny etap, kolejne piętro wstępu. Doszliśmy do wniosku, że warto się było nad nim pochylić, dlatego że no, Szymon Hołownia jest czasami na szczycie sondaży zaufania. Szymon Hołownia ma aspiracje, chce być, czy chyba dalej chce być prezydentem, może chciał być, to wiemy. Dobrze, to już teraz już wstęp mamy już za sobą, oddaję głos.
Nie, ja mam jeszcze jedno zdanie wstępu, bo zapomniałem powiedzieć. Jeszcze jeden powód był taki, że wydaje nam się, że w mediach nie dość intensywnie, że media nie dość intensywnie zajmują się właśnie tym tematem takiego poglądów, które wydają się takie postępowe i on się pozycjonuje na takiego postępowego, otwartego katolika, ale tak naprawdę wydaje się, że jednak pod dość cienką warstwą takiego ładnych, okrągłych zdań, bo on się bardzo ładnie umie wypowiadać, to przyznasz, prawda?
Owszem.
I to jest na pewno oczytany człowiek, który, no to nie jest Dariusz Matecki. Ale że pod tak, musiałem, przepraszam, że pod taką dość cienką warstwą takiego, takich ładnych, okrągłych zdań, no jednak są te poglądy naprawdę takie dosyć radykalne, lekko ogładzone teraz takie, wiesz, pod szerszą publikę, ale jednak nie jakoś istotnie, zasadniczo inne, przynajmniej większość z nich, bo tam w jednej sprawie, jak wykażemy za chwilę, chyba jednak zdanie zmienił, a przynajmniej udaje, że zmienił. Ale dobra, wracajmy do fajnokatolicyzmu, bo o tym chciałeś powiedzieć.
Tak, no więc czym jest fajnokatolicyzm? Fajnokatolicyzm jest taka próba znalezienia sobie niszy w mainstreamie poprzez znalezienie tej próby, poprzez ustawianie się w opozycji do skrajnych fundamentalistów. No ja wiem, że to jest trochę masło maślane, ale u nas są fundamentaliści i są skrajni fundamentaliści, to jest Polska. My mamy dużo rzeczy jako pierwsi, może powiedzieć, że wynaleźliśmy. Skąd w ogóle się tam tym fajnokatolikom, bo to Hołownia nie jest jednym, ale jest najgłośniejszy, więc nad nim się tutaj pochylamy, skąd w ogóle pomysł się taki wziął u nich, żeby być takimi fajnokatolikami? Moim zdaniem wziął się stąd, że ludzie pokroju Hołowni doszli do wniosku, że Kościołowi na dłuższą metę szkodzą fundamentaliści. W pewnym momencie u nas praktycznie cała debata została zdominowana przez fundamentalistów. Tak gdzieś kilkanaście lat temu to takich fajnokatolików nie było. Nie było praktycznie ludzi, którzy wypowiadaliby się na tematy może nie religijne, ale wypowiadaliby się w imieniu Kościoła i robiliby to w sposób taki zrównoważony, ugładzony, wyważony. I to też sprawiało, że tych ludzi no praktycznie nie było w mainstreamie. Do mainstreamu przebijały się tylko wypowiedzi ludzi pokroju Marka Jurka, które no, był i nadal jest fundamentalistą, tylko teraz jest o nim cicho. Dalej idźmy. Fajnokatolik chce być właśnie postrzegany jako przeciwwaga dla fundamentalistów. No bo to się przekłada na duże zasięgi, a to się przekłada na to, że można w praktyce zrobić karierę. No bo jeżeli się nie ma zasięgów, to się nie ma kariery. Teraz jeszcze jest mowa o zasięgach. Wcześniej po prostu to wyglądało tak, że tych fajnokatolików media więcej im poświęcały czasu. Po prostu wzmacniało się ten ich przekaz. Oni mówili coś innego niż ten taki kościelny, radykalny mainstream, więc media uznawały, że warto to pokazywać dalej.
Ja mam tutaj jedną uwagę tylko, wiesz. Wydaje mi się, że opozycja fajnokatolików do tych fundamentalistów, bo tu powiedziałeś kilkanaście lat, nie, no to jest starsze znacznie, bo to można spokojnie do PRL-u wręcz wyciągnąć, ale nawet w czasach przedinternetowych, ale już po upadku PRL-u, czy gdzieś tam w latach 90. i wczesno 2000, było dość intensywnie kolportowane takie przekonanie, że w Polsce masz dwa kościoły, czyli masz kościół toruński, ten radykalny, czyli spod znaku ryzyka. No dzisiaj ryzyk nie ma takich zasięgów, jak miał 20 lat temu, to podkreślmy, to się zmieniło. A z drugiej strony masz ten kościół łagiewnicki, taki właśnie bardziej otwarty i on miał być reprezentowany na przykład przez środowisko Tygodnika Powszechnego. Czego nie dodawano, kolportowano ten pogląd, to, że to środowisko otwarto-katolickie było zawsze znacznie, znacznie mniejsze. Czyli owszem, Tygodnik Powszechny można wziąć za taki postępowy katolicyzm, ale to jest niszowe środowisko. I chyba zawsze było. Znaczy, bywały na pewno okresy, że oni mieli więcej do powiedzenia niż dziś, ale jednak Kościół Polski i za Jana Pawła II, i za Stefana Wyszyńskiego, i za Glempa, a później za Jędraszewskiego, Gondeckiego i tak dalej, i też z tą dominantą ryzykowo-toruńską, według mnie zawsze bardzo wyraźnie dominował w tym ten aspekt radykalny, taki fundamentalistyczny. I z tego też wynika to, o czym powiemy za tam jakieś pewnie 20 minut, że to, co w innych krajach uchodziłoby za postulaty skrajne, u nas uchodzi za środkowe. Czyli mamy trochę tak, jak rozmawialiśmy kiedyś ogólnie o scenie politycznej w Polsce. Mamy przesunięcie w prawo tak daleko, że jeżeli radykałowie stawiają takie radykalne postulaty, a później zrezygnują z jednego albo dwóch punktów, to u nas już nazywa się to kompromisem. Więc chodzi mi tylko o zarysowanie, że ten spór, może konflikt, on jest dłuższy znacznie.
Warto w tym momencie wspomnieć, co u nas uchodziło za kompromis aborcyjny. Praktyczny zakaz aborcji z paroma wyjątkami.
No właśnie, to do tego dojdziemy. To jest kompromis pomiędzy zupełnymi skrajnymi fundamentalistami i takimi trochę mniej radykalnymi, bardzo gorliwymi, wierzącymi ludźmi, który to kompromis osiągnięto ponad głowami większości społeczeństwa, które w ogóle tego nie chciało wtedy. To na to są naprawdę badania, sondaże i liczby.
Dobrze, idźmy dalej. Czemu media lubią pokazywać fajnokatolików? No bo to jest, wydaje mi się, i to jest takie, w sumie taki hot take mi się teraz zrobił, że większość katolików w Polsce to nie są fundamentaliści. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś specjalnie odkrywcze. I to jest o tyle ciekawe, że choć większość katolików, mówię o ludzi wierzących, to nie są fundamentaliści, to jednak Kościół, tak jak mówisz, no te, cały ten progresywny katolicyzm jest niszowy. I wydaje mi się, że stąd właśnie się wzięło to takie zainteresowanie mediów tymi ludźmi, że oni pokazują, że o widzicie, ten kościół nie jest cały zły, tu są takie i takie i takie jednostki i przez to, że to się bardzo często pokazuje, to jest taki obraz wytworzony takiej całkowitej nierównowagi. No zwróć uwagę na to, kto przecież teraz został wybrany na przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, dobrze mówię.
Tak, arcybiskup Wojda.
Właśnie.
Arcybiskup Wojda, który bronił Białegostoku przed najazdem LGBT i tak naprawdę aktywnie wspierał taki nastrój pogromowy.
Ja o tym już wspominałem parę razy w różnych odcinkach, ale pamiętam, jak po filmie Sekielskich na TVN-ie praktycznie w kółko było pokazywane kazanie jednego księdza. I potem sobie dopiero sprawdziłem, to jest ksiądz Jacek Prusak, który faktycznie jak na kościół ma dosyć progresywne poglądy, ale od niedawna też. I on właśnie tam nazwał tych pedofilów wilkami w koloratkach, czy jakoś tak bardzo ostro się wypowiedział, tylko mówi, no to był jeden ksiądz. I też nieprzypadkowo kamera była w tym, bo to przecież nagrywane było to jego kazanie. No nie domyślam się, że TVN ani żadna inna stacja telewizyjna nie ustawia standardowo kamer w kościołach, bo chyba im to brakłoby im sprzętu. Puszczane to było naokoło i mogło się wytworzyć takie dziwne jakby to ująć, no taki może nie wizerunek, ale taki jakiś pogląd, ciężko mi tutaj znaleźć słowo. Chodzi o to, że mogło się wytworzyć fałszywy obraz Kościoła, który jednak chce się rozliczyć z tego, co
albo
się stało.
Albo przynajmniej jest podzielony pół na pół. Właśnie. A tak naprawdę tacy ludzie jak ten Prusak to jest zdecydowana mniejszość.
Potem się okazało oczywiście, że no powstała komisja, która nic nie mogła i która nic nie zrobiła, ale przypomniałeś w jednym odcinku, mi się wydawało, że ona od początku była taka bezzębna, natomiast ty zwróciłeś uwagę moją na to i słuchaczy, że to zostało zmienione już po tym, jak została powołana. Żeby przypadkiem nie można było od Kościoła oczekiwać dokumentów, spróbować na nich jakoś wymóc, no to zrobiono tak, że nie można. Wszystko zależy od dobrej woli Kościoła, która... Według tego obrazu, który by się wytworzył po tym, jak to mogliśmy w kółko oglądać kazanie księdza Jacka Prusaka, jest podzielone, no więc jak jest podzielone, to przynajmniej część tych duchownych chciałaby się rozliczyć. No wychodzi na to, że jednak nie chcieli.
I takim dobrym przykładem właśnie tego, jak ci tacy fajnokatolicy są przeciwstawiani tym oszołomom, jest na przykład taki przykładowa... powiedzmy spór pomiędzy Hołownią a Cejrowskim, to jest przed wielu, wielu lat, już przed kilkunastu w ogóle lat, gdzie Cejrowski oczywiście mówi jak to Cejrowski, wiadomo, zupełnie radykalne, oszołomskie, szurskie rzeczy, a z drugiej strony ten spokojny Hołownia, bo on zwykle spokojny, prawda, taki kulturalny, prawda, wyważony, uprzejmy. No i na przykład w tamtej rozmowie Cejrowski mówił, że należałoby stanąć z bronią w ręku przed klinikami aborcyjnymi i nikogo nie przepuszczać.
Ja wtedy po raz pierwszy się zetknąłem z Hołownią i dlatego się nabrałem na ten jego taki fajny katolicyzm, no bo z jednej strony był Cejrowski, ciężko się tego słucha, z drugiej Hołownia. I tutaj też warto zauważyć, że Cejrowski ma swoich wyznawców i ci wyznawcy już te 11 lat temu albo 10, już nie pamiętam jak dawno temu to było nagrane, to było na Religia TV, oni już wtedy mówili, że on zaorał i oni teraz tam dalej wchodzą i mówią, piszą to samo. Wyglądało to troszeczkę inaczej, wyglądało to tak, że Hołownia przypomniał Cejrowskiemu jego słowa. Cejrowski powiedział, że on sobie tego nie przypominał, oczywiście była tam taka dziwna przepychanka, że Cejrowski mówi, że on sobie nie przypomina, Hołownia mówi, no to ja tu przeczytam, ale ja sobie nadal nie przypomnę, to jest tylko cytat. No i potem tam się troszeczkę to pokotłowało i na końcu Cejrowski tak jak niby się odciął, że on wcale nie jest zwolennikiem, bo to też jest ważne tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo takich skrajnych wypowiedzi fundamentalistycznych operuje trochę w takich niedomówieniach, bo Cejrowski potem się chciał poprawić trochę, że nie, jemu wcale nie chodzi o to, żeby strzelać i chodzić i polować na tych lekarzy, tylko żeby stanąć z bronią w ręką przed tymi klinikami, domyślam się, że to chodziło o Stany Zjednoczone, no bo u nas klinik aborcyjnych jako takich nie było, żeby nie przepuszczać nikogo, no i fajnie to wygląda takie z jego punktu widzenia takie niedomówienie, no stoisz i bronisz, no dobrze, ale co jeżeli ktoś się nie przestraszy, będzie chciał przejść? No przepuścisz go? No chyba nie o to chodziło, żeby stać z zbroją w ręku. Natomiast jeszcze taka, to dopiero później będzie powiedziane, ale mogę zasygnalizować, że Cejrowski nie był jedynym polskim radykałem, który tak troszeczkę opłotkami sugerował, że być może należałoby agresywniej bronić życia.
No to Cejrowski też mówi, że należy strzelać do każdego na granicy, dopiero potem zadawać pytania, no ale to on taki jest. No ale widzisz, sam widzisz, czyli dałeś się złapać wtedy, jak jeszcze nie znałeś Hołowni, tak, na to, że tutaj masz szaleńca Cejrowskiego i masz uprzejmego, wyważonego Hołownię po drugiej stronie, no i że no nie wszyscy ci tacy celebryci czy publicyści katolicy to takie oszołomy jak Cejrowski i na jego tle Hołownia wypada na takiego wyważonego.
Owszem.
No i teraz zrobimy taki przegląd jego poglądów. Wybraliśmy sobie trzy tematy: aborcję in vitro i prawa mniejszości seksualnych. I chyba celowo ustawiliśmy w takiej kolejności, wyjaśnimy może jak dojdziemy do tego trzeciego, dlaczego w takiej kolejności, i pokażemy jak one się zmieniały w czasie. Więc zacznijmy od tej aborcji. Pierwsze, o czym chciałeś powiedzieć, to jest jego książka Bóg, życie i twórczość. W ogóle Hołownia bardzo dużo tych książek napisał.
Tak, ja od razu tutaj powiem, że na taką biedę recenzję popełniłem kiedyś na blogu jeszcze dawno temu, ale tą książką się zetknąłem właśnie z ciekawości, ponieważ Hołownia był taki trochę innym katolikiem, myślę, dobra. Ja wtedy miałem trochę więcej czasu na czytanie, więc czytałem bardzo różne rzeczy, więc zakupiłem sobie książkę Hołowni, zacząłem ją czytać i bardzo szybko się okazało, że Hołownia wcale nie ma umiarkowanych poglądów. Ma takie bardzo mocno nieumiarkowane te poglądy.
Dodaj, z którego roku jest tylko książka?
Książka jest z 2010 roku, 4 została wydana przez Znak. Mhm. I też nie chciałbym zostać źle zrozumiany. To nie jest tak, że ja sięgnąłem po książkę, która ma w tytule Bóg, życie i twórczość, i zdziwiło mnie to, że podstawą poglądów głoszonych w tej książce jest wiara wyznawana przez jej autora, religia, którą wyznaje. Natomiast zdziwiło mnie to, że nie było tam w ogóle miejsca na dialog. A zdziwiło mnie to dlatego, że się wcześniej dałem nabrać na ten wizerunek takiego ugodowego, fajnokatolika. Jeżeli chodzi o aborcję, to jest ona przedstawiana jako coś złego.
tylko i wyłącznie złego. Tam rzeczywiście no, nie spodziewałem się tego, że pan Szymon Hołownia będzie chwalił aborcję, ale tam nie ma w ogóle miejsca na dialog. To jest przedstawione tak, że ponieważ w momencie poczęcia Bóg stwarza duszę, to trzeba to życie chronić od tego poczęcia i koniec. I tyle. Natomiast na tym się to nie kończy. Chociaż wydawać by się mogło, że powinno się na tym skończyć, prawda, że aborcja jest zły, ale ponieważ w Polsce aborcja wtedy była zakazana, czy dalej jest, i były tylko drobne, niewielkie wyjątki od tego zakazu, jednym z tych wyjątków była przesłanka embriopatologiczna, to też poświęcono temu miejsce. I okazało się, że choć aborcja jako taka jest zła, to dokonywanie tej aborcji na podstawie tej przesłanki jest jeszcze gorsze. Dlaczego? Ponieważ można było je jeszcze zakazać, no to trzeba było ludzi przekonywać do tego, dlaczego to jest złe, i to właśnie było obecne w tej książce.
Przejdźmy do cytatów z wywiadu Hołowni z Terlikowskim. To był okładkowy wywiad w Do Rzeczy w roku 13 w kwietniu.
Warto dodać ziarno kontekstu. To było wtedy, kiedy Hołownia na krótką chwilę zakończył swoją przygodę z mainstreamem, bo on został wyproszony, on chyba sam odszedł z Wprostu, wcześniej jeszcze napisał dla Newsweeka. Wiem, że był tam konflikt na linii Tomasz Lis i Hołownia. Chociaż nie jestem fanem Tomasza Lisa, to pamiętam doskonale jego jedną wypowiedź, w której tłumaczył, że on już bardziej szanuje Terlikowskiego niż Hołownię, bo Terlikowski przynajmniej nie ukrywa swoich poglądów. No ale przejdźmy do tych cytatów, bo tam było też dużo szczerego złota. Chciałbym, aby aborcja była zakazana. Jeszcze bardziej chciałbym jednak, by nie musiała być zakazywana, bo ludzie sami z siebie wiedzieliby, że to straszne zło. Tam generalnie w tym wywiadzie Hołownia najbardziej martwił się tym, że gdyby doszło do zaostrzenia prawa aborcyjnego, to potem wahadło pójdzie w drugą stronę. I zresztą to widziałem u całej masy takich troszeczkę, można powiedzieć, umiarkowanych katolików. Jest blogerka Kataryna, która pisała mniej więcej to samo przez dłuższy czas, i całkiem sporo ludzi wychodziło z takiego założenia. Tak więc nie chodziło wcale o to, żeby nie zakazywać, tylko że to mogłoby wywołać pewne problemy. No jak teraz wiemy, trochę racji w tym było, chociaż nie doprowadziło też do tego wahadła, ale no 2020 rok pokazał, że ci ludzie mieli jednak troszeczkę racji.
No tak, no ale to jakby ich motywacja była zupełnie inna. Ja bym tutaj jeszcze tylko dodał, że ta narracja, że to jest zawsze zło, jest bardzo chętnie kolportowana przez właśnie te środowiska cudzysłów umiarkowane, te, które pozycjonują się na umiarkowane. I ona jest w ogóle jakby niezgodna z wiedzą naukową. Tutaj mogę polecić książkę Katarzyny Wężyk, Aborcja jest. To jest taki przegląd historii aborcji, nie tylko w Polsce, ale oczywiście z naciskiem na Polskę. I tam są przywoływane dosyć liczne badania dotyczące tego, jak kobiety krótko po aborcji, a także lata po aborcji do niej podchodzą. Zdecydowanej większości uważają, że dokonały decyzji, którą trzeba było wtedy dokonać. To nie jest być może łatwa decyzja, znaczy inaczej, dla wielu jest, to żeby też było jasne, bo to kolportowanie z kolei, że to jest zawsze strasznie trudna, dramatyczna decyzja, też nie jest prawdą. Tak. Tam są przywoływane liczne historie kobiet, które mówiły, że w ogóle nie miały wątpliwości co do tego. I z różnych przyczyn. Niektórym nie zadziałała antykoncepcja, niektóre mogą być zgwałcone. No, różnie się ludziom życia toczą i jakby powtarzanie, że to jest zawsze bardzo dramatyczna, trudna decyzja, która zostawi kobietę zdewastowaną psychicznie, to jest zawsze, zawsze zło, nie jest po prostu prawdą. Jeżeli masz do wyboru, już weźmy ten przypadek skrajny, urodzić to dziecko, które umrze po kilku dniach, no to to nie jest złem zakończyć to wcześniej. To jest właśnie taki przykład, jak Hołownia pozycjonuje się na tego rozsądnego, ale już przemyca w tym pewną narrację, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, jest tylko zwierciedleniem jego poglądu religijnego tak naprawdę, bo to wynika po prostu z nauki Kościoła.
Owszem, bo to też tutaj będzie o tym jeszcze więcej, ale prawda jest taka, że ten katolicyzm to jest cały pakiet poglądów i też ma taki rdzeń, więc nawet jeżeli w niektórych tam pobocznych jakichś wątkach mniej istotnych dla Kościoła taka progresja jakaś następuje, to ten rdzeń pozostaje taki sam, o czym będzie nieco dalej. No zresztą tak piękny kawałek cytatu był w kwestii tego, jakie było podejście do zmiany prawa aborcyjnego. Wracamy do uświadomienia sobie, że każda zmiana prawa aborcyjnego w Polsce jest grzebaniem przy bombie. Znaczy tutaj chodziło o zmianę, jeśli chodzi o zaostrzenie, bo śmiem twierdzić, że gdyby w Polsce doszło do liberalizacji prawa aborcyjnego, to ciężko by było fundamentalistom potem doprowadzić do zaostrzenia tego.
Znaczy masz rację, ale zobacz, ale znowu, czyli, bo on to mówi w realiach cudzysłów kompromisu, który jak wiemy jest de facto zakazem. Czyli co on tak naprawdę mówi? On tak naprawdę mówi, mamy zakaz, w Polsce legalnie dokonuje się jakichś w ogóle śladowych ilości aborcji rocznie, tak? Wszyscy doskonale wiedzą, że Polki dokonują ich poza systemem dziesiątki tysięcy rocznie, albo za granicą, albo kupują tabletki, albo robią to w jakimś podziemiu aborcyjnym, gdzie często się robi w strasznych warunkach. I on mówi, i nie ruszajmy tego, to jest dobre jest to prawo, które jest teraz, ruszanie go w jedną albo w drugą stronę to majstrowanie przy bombie.
Nie zgadzam się, nie, on nie mówi, że to jest dobre, on mówi, że to powinno być zakazane, ale, że to jest takie, wiesz, zło konieczne.
Okej, okay, racja, tak, źle powiedziałem, ale że on mówi, że nie ruszajmy tego, bo to jest grzebanie przy bombie, to może spowodować polityczne zawirowania i ma rację, bo to by spowodowało polityczne zawirowania, natomiast on de facto w takim razie postuluje, żeby taki plan minimum to jest zostawić to, co jest, on to uważa za kompromis, a to jest de facto zakaz.
Tak, obiecałem wam przed chwilą jeden cytat z Telikowskiego, bo w tym właśnie ten wywiad trochę był taki, to on był dosyć obszerny, więc w pewnym momencie jeszcze poruszona została kwestia tego, jak bronić tych, no właśnie, tego życia. I Terlikowski zapytał, jeśli nie zmiana prawa, to czy rozwiązaniem byłaby fizyczna przemoc stosowana wobec osób wykonujących aborcję? I to jest 2013 rok. Te słowa nie są zawieszone w próżni, bo my już wtedy wiedzieliśmy, mieliśmy bardzo dużo informacji w kwestii tego, jak wygląda taka walka właśnie z aborcją w Stanach, tam po prostu terroryzm antyaborcyjny. Oni tam wysadzano te kliniki, podpalano, mordowano lekarzy. Najlepsze jest to, że wtedy, kiedy ja zebrałem to kiedyś do kupy, wrzuciłem u siebie na fanpage, to się pojawiły głosy, że o, to jak inaczej bronić życia? Nie wiem, no chyba nie tak. Także w 2013 roku Telikowski zadał takie pytanie. Hołownia oczywiście to tam, że tak powiem, zgasił go jak peta, bo powiedział, że to nie jest Ewangelia, w życiu nie wolno tam gwałt reagować gwałtem i tak dalej, i tak dalej. I właśnie przez takie rzeczy ten Hołownia mógł wyglądać jako taki umiarkowany. No, Terlikowski tutaj mówi o tym, żeby stosować agresję, a Hołownia tłumaczy, że nie.
Ale w tym samym zdaniu niemalże dodał, że aborcja to nadal jest zawsze zabójstwo, każda aborcja. Czyli
tak.
Nie wolno się temu przeciwstawiać, ale to jest zabójstwo. No to takie trochę okrakiem znowu siedzenie, tak? Ale dobra, w tym samym roku, tylko kilka miesięcy później we wrześniu, doszło do tego, że Sejm odrzucił jeden z projektów zaostrzenia aborcji. Tutaj przypomnijmy może, przez całe 8 lat rządów PO-PSL było chyba łącznie 6 projektów, jeśli dobrze pamiętam, 2 miały liberalizować aborcję, 4 zaostrzać. One wszystkie były generalnie odrzucane. To kiedyś może nakręcimy odcinek o tym, jak się zachowywali posłowie i posłanki których partii w tej kwestii. To też pokaże, jaka zmiana zaszła choćby w Koalicji Obywatelskiej. No ale dobra, we wrześniu 2013 roku jeden z tych projektów zaostrzających odrzucono. I Hołownia to skomentował dla Stacji 7.
To jest taki troszeczkę obszerny cytat, ale pokazuje no, zdanie Hołowni, bo wcześniej przed chwilą mówiliśmy, że kompromis, on chciałby bronić tego, co jest, bo nie chciałby, żeby to było, żeby to zaostrzać, ale czy ten projekt to był dobry pomysł? Czy gdybym był posłem, podniósłbym za nim rękę? Bez chwili wahania, nawet gdyby mieli mnie skądś wywalić, albo Wanda Nowicka z Joanną Kluzik-Rostkowską miałyby na mnie krzyczeć, że nie rozumiem kobiet. Niech sobie krzyczą. I tak się pewnie nie dogadamy właśnie dlatego, że dla nich aborcja to sprawa kobiety, dla mnie sprawa kobiety i dziecka, które też jest już w tej sytuacji podmiotem, a nie przedmiotem. Wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji nie jest w naszym kraju póki co realne. Trzeba więc ratować sytuację krok po kroku. Przypomnijmy, przed momentem mówiliśmy o wywiadzie z kwietnia, w którym mówił, że nie należy w ogóle zmieniać tego, natomiast w sytuacji, której już by była coś, co pewnie postrzegali jako szansę, całkowicie zmienił zdanie. Już trzeba było nie całkowicie zaostrzać oczywiście naraz, ale krok po kroku, czyli metodą salami.
Ratować sytuację, czyli zaostrzać.
Tak.
W 17 roku Szymon Hołownia, i to jest dosyć ważne, był w kościele w Bolesławcu, był spytany przez jakiegoś pana Radio Maryja o całkowity zakaz, już wtedy tak trochę meandrował. I teraz, co się stało między 13 a 17 rokiem? Dodajmy, że w 17 roku Hołownia, on być może tam już sobie wymarzył jakąś karierę polityczną, bo niektórzy mówią, że to tam po 15 roku sobie wymyślił, ale na pewno tego jeszcze nie formalizował, nie ogłaszał publicznie, to się stało w roku 19, po wyborach parlamentarnych, w których PiS wygrał drugą kadencję. No więc oczywiście chodzi o pierwszy czarny protest powstania ogólnopolskiego strajku kobiet, czyli wrzesień 16 roku, gdy Ordo Iuris próbowało przepchnąć przez Sejm zakaz aborcji, taki naprawdę salwadorski, całkowity. No i powstały te protesty, PiS się wycofał. Tych fundamentalistów na chwilkę odepchnął na drugi tor. Znaczy przyjął ich do licznych ministerstw, ale przynajmniej ten projekt troszeczkę zmarginalizował na jakiś czas, bo się tego przestraszył. I już wtedy, czyli w 17 roku, Hołownia już tak meandruje, że tak mówi, żeby nic nie powiedzieć, ale jednak podkreśla, że aborcja to dalej zło. I następnie mamy taki mały fast forward do momentu, gdy on już wie, że będzie kandydował, już planuje karierę polityczną i tu już mówi troszeczkę znowu co innego niż to, za czym jeszcze przed chwilą chciał podnieść rękę, gdyby był posłem. Czyli co mówi?
No, już to było, była publikacja, on to rzucił na swojego Facebooka, żeby tam pewne rzeczy, no, rozminować pewnie, bo dokładnie wiedział, jakie będą zarzuty skierowane w stosunku do niego, jeśli chce kandydować, chce być prezydentem, więc tak wyglądało to rozminowanie. Zdecydowanie nie ruszamy obecnej ustawy, ani w lewo, ani w prawo. To nie jest wymarzona ustawa, ani dla mnie, ani dla większości Polek i Polaków, w różne strony. Cudowne, cudowne, jak można napisać dużo i nie napisać nic. Jej zmiana w którąkolwiek stronę wywoła jednak, i nie mam co do tego wątpliwości, wojnę światopoglądową, która wykrwawi nas do szczętu i szybko doprowadzi do odwetu. Ta wojna nie jest nam potrzebna. I wracamy tutaj tak na dobrą sprawę do tego, tak do tego 2013 roku, do tego wywiadu, którego udzielił Terlikowskiemu, tylko tutaj już nie mówi, że aborcja to zło. To jest pewien progres, już o tym nie napisał. Natomiast napisał, że trzeba zostawić, nie zmieniać w jedną ani w drugą stronę.
Czyli zostawić de facto zakaz. No i od tej pory Hołownia zaczął się wypowiadać w podobnym tonie, no bo jak wiemy, on w ogóle wszedł w politykę w tym 19-20 roku jako taki, no tak się pozycjonował, jako taki koncyliacyjny polityk, nie? Czyli że tutaj mamy spór tego PiSu z tą koalicją obywatelską i on tutaj będzie tą trzecią siłą, która wejdzie tak wszystkich ich poklepie po głowach, pogodzi i zostanie takim ojcem narodu trochę, tak? Takim, wiesz, takim dobrym, dobrym, ciepłym wujkiem. No i od tego momentu zmieniło się to, że zaczął się opowiadać za referendum. No właśnie. No i on to robi cały czas teraz. Ja już to chyba mówiłem w którymś odcinku, ale podkreślmy. Hołownia, gdy mówi o referendum w sprawie aborcji, zapomina dodać, że jak najbardziej Andrzej Duda może to zawetować. Andrzej Duda już powiedział, że to zrobi. Otóż, teraz wyjaśnię to w dwóch zdaniach czy w trzech. Oczywiście prezydent nie może zawetować referendum, ale referendum nie tworzy prawa. Tak? Czyli w referendum można zapytać Polaków, czy chcesz na przykład zliberalizowania prawa do aborcji, a później stosowną nowelizację ustawy musi podjąć państwo, czyli Sejm. Czyli to będzie normalna ustawa. Czyli obywatele się wypowiadają, powiedzmy, że powiedzą tak, chcemy, wygrają to referendum, ta opcja liberalizacji prawa i wtedy Sejm ma niezwłocznie się tym zająć, czyli to jest po prostu ustawa tam zdrowotna, nowelizujesz jeden punkt, w którym dopuszczasz, że od teraz aborcja na przykład do 12 tygodnia na życzenie jest legalna i to normalnie idzie przez Senat potem do prezydenta, który może to zawetować. I oczywiście można powiedzieć, że no i Duda wtedy wyrzuciłby do kosza głos tam iluś milionów Polek i Polaków, ale wszyscy wiemy, że Duda i tak to zrobi i że ma to gdzieś, ale Hołowni taki scenariusz pozwala zdjąć odpowiedzialność z siebie. Czyli z jednej strony swoim konserwatywnym wyborcom powiedzieć, no ale ja zagłosowałem za, bo tak chciał naród, a z drugiej strony tym liberalnym wyborcom powiedzieć, no ale patrzcie, no jakby dopróbowałem, a to prezydent nie dał rady. A teraz najlepsze jest to, że według mnie, gdyby on został prezydentem za rok, to też by takie coś zawetował wtedy.
Wiesz, tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Hołownia chyba w którymś momencie stwierdził, że prezydent nie może tego zawetować. Także no oczywiście, że może. A po drugie to, że ja to pamiętam, też o tym już wspominaliśmy, ale warto to powtórzyć. W 2015, kiedy Andrzej Duda był jedynie kandydatem, stwierdził, że tam po zebraniu miliona podpisów pod wnioskiem o referendum, to referendum powinno się odbywać obligatoryjnie, więc momentalnie zapytano go, co z takimi kwestiami jak aborcja i wtedy powiedział, że no kwestie życia i śmierci nie powinny być rozstrzygane w referendum, więc my wiemy już od, no już, bo nie chciałem powiedzieć od 10 lat, no bo nie od 10 lat, ale od prawie 10 lat, jakie zdanie na temat tego konkretnego referendum miałby Duda? Ale Szymon Hołownia ewidentnie tego nie wie, no, albo udaje, że nie wie.
Okej, no i teraz tak, czyli możemy powiedzieć chyba, że nie doszło tu do jakiejś radykalnej zmiany poglądów u Hołowni, tylko raczej o dostosowanie się do zmieniających się warunków. Czyli w Polsce to było trochę tak, że większość społeczeństwa była za dostępem do aborcji, ale na początku lat 90. Kościół przeprowadził naprawdę blitzkrieg, tak, kulturowy, i w bardzo krótkim czasie tego zakazano i wmówiono jeszcze ludziom sporo nieprawdziwych rzeczy na ten temat. Właśnie narzucono taką narrację, że no jeżeli jesteś radykałem, no to tam chcesz w ogóle zakazać totalnie w ogóle kobiety do więzienia, ale jeżeli mówisz, żeby to było tylko zakazane poza tymi bardzo nielicznymi wyjątkami, to już jesteś umiarkowanym takim centrystą, który tutaj szuka jakiegoś złotego środka i tak dalej. I dopiero stopniowo w ciągu następnych lat w kolejnych sondażach okazywało się, że coraz więcej Polek i Polaków, szczególnie młodszych, mówi, no ale zaraz, chwila, to nie tak powinno wyglądać i zaczynają się domagać tej liberalizacji. I teraz Hołownia w momencie, gdy wymyślił sobie, że będzie prezydentem 4 lata temu, no żeby być prezydentem, musisz te 50% głosów dostać, no albo w pierwszej, albo w drugiej turze. W polskich realiach przy wysokiej frekwencji oznacza to około 10 milionów głosów. Przy niskiej powiedzmy, nie wiem, 8, tak? To jest naprawdę dużo, tak? I teraz gdyby on mówił w roku 19-20 to, co mówił w 13, to by nigdy nawet w ogóle do drugiej tury nie wszedł, to nie ma w ogóle opcji, tak? To chyba, żeby naprawdę było 15 kandydatów, którzy by jakoś bardzo równo rozdzielili głosy. Więc on jako człowiek mediów, wydaje mi się, że to zrozumiał i złagodził przekaz po prostu, żeby być bardziej strawnym dla mainstreamu, a że miał za sobą jednak przeszłość w TVN-ie i ten TVN go tam troszeczkę chętnie na początku promował jako taką trzecią drogę, no bo to jeszcze dodajmy może, w 19 roku Platforma Obywatelska była w rozsypce w ogóle, to przecież po tej drugiej przegranej pod rządami Schetyny to tam naprawdę oni się sypali po prostu na twarz lecieli. Próbowano go wypromować jako tego nowego, tego wiesz, nowego głównego opozycjonista, ale takiego koncyliacyjnego, trzecia droga, że to nie będzie taka łupanka polityczna PiSu z jakimiś popuczynami po Tusku, tylko że to będzie jakaś nowa jakość. No i nie dało się promować nowej jakości, która mówiłaby to, co mówił Terlikowski, Cejrowski albo Gowin czy inny Marek Jurek. Natomiast jakby ktoś mówił, wiecie, nie kłóćmy się, bo zmiana prawa doprowadzi do kulturowej wojny, która nas wykrwawi. To jest nawet prawda, to jakby to widzimy, nie? Mamy to elementy tej kulturowej wojny. On ma nawet rację, gdy tak mówi, natomiast tak naprawdę staje po stronie zakazu. Tego nazwanego kompromisem zakazu, który jest de facto zakazem no niemal całkowitym, tak? Bo tamta ilość, liczba aborcji dokonywanych w Polsce pod tym zakazem była naprawdę znikoma w porównaniu do tego, co było dosłownie rok, dwa, trzy przed jego wprowadzeniem, gdzie było i dziesiątki tysięcy. I Hołownia o tym doskonale wie. Więc nasze zdanie w tym wypadku jest takie, że, bo za chwilę się o in vitro pewnie lekko będziemy spierać, ale że tutaj chyba się zgadzamy, że on raczej nie zmienił tych poglądów.
Nie. Zgadzamy się, że nie zmienił. No, że to jest takie troszeczkę inna retoryka.
Tak, jest trochę inna retoryka i że on jakby no rozumie, że pewnych rzeczy teraz nie może mówić i że być może nawet będzie musiał przegrać w tej sprawie, ale póki wydaje mu się, że da się wygrać, to będzie do tego zwycięstwa próbował jednak dążyć.
Warto wspomnieć o tym, że Tomasz Terlikowski też pewne rzeczy zrozumiał i jemu poświęcimy osobny odcinek, bo on też już mówi mniej ohydne rzeczy niż mówił 10 lat temu. To teraz by już raczej nie zaczął pytać, czy bronić życia należy a przy pomocy agresji, tak mi się wydaje, bo raczej niezbyt długo by siedział w radiu po tym. Ale dobrze, to jest tylko dygresja, zapowiadam tutaj właśnie, że jeszcze będzie odcinek na temat Tomasza Terlikowskiego na pewno.
Tak, i tym samym przechodzimy do in vitro i ty zaczynasz od cytatu z tej samej książki z 2010 roku, dawaj.
Owszem, to będzie też dosyć długi cytat. Spór o in vitro to wcale nie batalia tych, którzy są zdolni do współczucia z bandą nieczułych ortodoksów. Kłopot tkwi gdzie indziej, w tym mianowicie, że przekazywanie życia jest dziś refundowaną lub nie, w zależności od widzimisię Sejmu, procedurą medyczną. Ludzie nie zdają już sobie sprawy z tego, jak niezwykle doniosły to akt, podłączenie się na chwilę do krwiobiegu Stwórcy, który idąc w ślad za ludźmi, w tej samej chwili tworzy nową ludzką duszę, której nie da się po dwóch tygodniach unieważnić, dokonując aborcji. Nie wiem, czy coś godzi w Boga bardziej niż uzurpowanie sobie praw do bycia Stwórcą i kombinowanie z ludzkim życiem. Dalsza część, to nie obsesja księży, ciągłe rozprawienie o in vitro czy aborcję. To pytanie, czy ludzie powinni udoskonalać niezwykle skomplikowane urządzenie, którego sami nie wymyślili i potrafią jedynie użytkować.
To ja tylko tak ad vocem, to jest obsesja księży, okej? W sensie całego kościoła. Jest nawet książka, to jest Uta Ranke Heinemann, pierwsza kobieta, która zrobiła doktorat z teologii, która napisała wręcz książkę Seks, odwieczny problem kościoła, gdzie właśnie pokazuje, że to jest jak najbardziej obsesja kościoła od setek lat. W tej książce Katarzyny Wężyk, o której już mówiłem, też jest to dość jasno pokazane na przykładach i od średniowiecznych teologów po XX wiek.
Mnie to troszeczkę takie, gdyby nie kontekst, można powiedzieć, żeby to rozbawiło, to stwierdzenie, że ludzie nie powinni tutaj zmieniać tego takiego urządzenia, które by nie stworzyli. No nie wiem, czyli co, nie operujemy się od dzisiaj, nie leczymy się, bo jakim nas Bóg stworzył, to niech tak będzie. Ja o tym też wspominam dlatego, że kiedy w 2015 było debata w Senacie nad in vitro, która była pełna spektakularnych wypowiedzi pisowców, naprawdę spektakularnych, to tam padały te argumenty. One w pewnym momencie, to się tak wykruszało, coraz mniej ludzi o tym mówiło, ale wcześniej było właśnie, że to in vitro niczego nie leczy, no ale jakie to ma znaczenie? Ktoś chce mieć dziecko, dzięki temu będzie miał dziecko, on nie musi być po tym wyleczony, ma dziecko, o to chodziło.
Jeszcze dodajmy, że ta narracja o tym, że to tam doskonały mechanizm Stwórcy i tak dalej, to jest tak naprawdę kreacjonizm.
Owszem.
Prawda? No bo jakby w Polsce kreacjonizm jest szczęśliwie marginalny, no, Amerykanie nie mają takiego szczęścia na przykład, ale jak posłuchać kreacjonistów amerykańskich, to oni mówią dokładnie to, na przykład ich cudzysłów dowodami jest to, że ludzkie oko jest tak doskonałe, że to nie mogło powstać na drodze ewolucji. Tak jest doskonałe, że nie widzimy w ciemności. No nie wiem, no a jaszczurki widzą. Co to w ogóle za argument, że to jest tak doskonały mechanizm, że my w ogóle, no nie my go stworzyliśmy, owszem, no on się wytworzył jakby sam. Ten sam mechanizm ewolucyjny dał nam mózgi, dzięki którym potrafimy opracować medycynę współczesną, która potrafi nam w niektórych sprawach pomóc. No przecież, jeżeli ja sam noszę okulary, dlaczego? No bo mam wadę wzroku. No to ludzki umysł innych ludzi, którzy to opatentowali, pozwolił mi nosić okulary, dzięki którym widzę ostro, tak? No to jeżeli inni ludzie opatentowali metodę, która pozwala spłodzić dzieci ludziom, którzy normalnie by ich nie potrafili spłodzić, no to czemu nie? To jest dla mnie w ogóle, ja teraz może wchodzę już tak bardziej, wiesz, w teologię, ale to jest coś, co mnie zawsze dziwiło u kreacjonistów, a to jest kreacjonistyczna wypowiedź Hołowni ewidentnie, że jakby nie chcą zaakceptować, że mózg też, jeżeli nawet wierzysz, że Bóg stworzył ludzi i tak dalej na swój obraz i podobieństwo, no to twój mózg też jest na jego obraz i podobieństwo, czyli twój rozum, którego możesz wykorzystać w celach naukowych, by poprawić byt swój i innych, też.
Jeszcze tutaj dodam tylko, że w dalszej części, jeśli się uda, to by się pojawi jeszcze jedna taka kreacjonistyczna wypowiedź Hołowni z tej samej książki. Ale idźmy dalej, bo to jest kolejny wywiad, znaczy kolejny też i wywiad, dobrze powiedziałem, bo to był ten sam wywiad z Terlikowskim, też padła, była oczywiście kwestia poruszona in vitro. I oddajemy głos Szymonowi Hołowni. Biskupi w opublikowanym ostatnio dokumencie nawołują do ustanowienia prawa zakazującego in vitro. Czy to dobry pomysł? Docieka Tomasz Terlikowski. Tego w obecnej sytuacji nie da się zrobić, odpowiada Hołownia, ale dodaje, że mówienie o zakazach to pójście na łatwiznę, także w przypadku biskupów. Marzę o tym, żeby komisje episkopatu zaangażowały wreszcie swój niewątpliwy potencjał w tłumaczenie ludziom, dlaczego nierobienie in vitro ma sens, a nie nieustannie powtarzały, że robienie go nie ma sensu. Gdy Terlikowski próbuje przekonać go do zajęcia bardziej radykalnej pozycji, Hołownia ucina. Ty walcz o zmianę prawa, ja będę stawał na głowie, żeby dotrzeć do urodzonych z in vitro dzieciaków, by je zapewnić, że nikt nie chce ich piętnować, do tych, którzy zdecydowali się na in vitro i do tych, którzy chcą je robić, by żeby zrozumieli, że jest inna droga do szczęścia. No dobrze, teraz ty, bo ja już chciałem od razu komentować, ale najpierw ty.
Znaczy pierwszy komentarz to tak, tutaj trzeba Hołownię pochwalić, dodajmy, to był rok 13. Jeżeli chodzi o to piętnowanie dzieci z in vitro, to wtedy prawdopodobnie chodziło mu o wypowiedzi Gowina.
Nie tylko
Gowina, ale między innymi Gowina. Gowin był wtedy, przypomnijmy, w rządzie. A czy wtedy właśnie z niego odchodził, nie wiem z którego miesiąca, to jest sorry, ale o Gowinie było wtedy głośno, bo on właśnie odchodził z rządu Platformy Obywatelskiej i on wtedy strasznie dużo uwagi poświęcał in vitro i tam mówił jakieś brzydkie rzeczy o tych dzieciach.
Wiesz co, bo to ja tu jeszcze teraz ci wejdę w słowo, bo był tam jeszcze ten ksiądz Longchamp de Berrier, on się tam nazywał, który stwierdził właśnie, że dzieci z in vitro mają bruzdy dotykowe. Potem się oczywiście z tego wycofał, ale wiecie, ja tutaj zwrócę uwagę na to, że ta wypowiedź jest istotna, bo to jest człowiek, ci ludzie zarabiają na życie mówiąc i układając wypowiedzi, więc to nie był przypadek. On po prostu powiedział coś, co myślał, że zostanie dobrze przyjęte, a nie zostało. No. I dlatego potem się z tego wycofał. Tak. Także faktycznie tutaj to Hołownia dobrze zrobił, ale no dobrze, najpierw ty.
Nie, bo chciałem jeszcze tylko drugą rzecz powiedzieć, czyli tutaj było to na koniec, by je zapewnić, że nikt ich nie chce piętnować, tak. A ludzi, którzy zdecydowali się na in vitro i tych, którzy chcą je zrobić, by zrozumieli, że inna jest droga do szczęścia. Jeżeli ktoś jako szczęście sobie zdefiniuje posiadanie potomstwa i nie może go mieć, taka jest ta inna droga. Jeżeli da się to zrobić metodą in vitro, a nie da się zrobić po Bożemu, jaka jest inna? No możesz jeszcze adoptować dziecko, ale jeżeli ktoś chce koniecznie własne biologiczne, no to jak?
Widzisz, i tutaj, tu jest, nie pamiętasz o czymś, ty coś wyparłeś. Oni wtedy lansowali tą naprotechnologię tak zwaną, czyli ten szamanizm, który w sumie metoda, która nie była w stanie pomóc, bo to była, opierała się na diagnostyce, którą to ścieżkę diagnostyczną musiałeś przejść, żeby się zakwalifikować do in vitro. Ale tak to było tłumaczone, że przecież na tą kupę pieniędzy poszło na tą naprotechnologię i potem jak wyliczono, ja to też pamiętam i też nie powinno mnie to bawić, bo kontekst jest straszny, że wyszło na to, że jeszcze jeden, odrobinka kontekstu, że w momencie, w którym wprowadzono refundację in vitro, wszyscy tacy, znaczy pisowcy, którzy udawali tam symetrystów, oburzali się, że no tyle pieniędzy właśnie na to jedno dziecko idzie, tam wyliczali jakieś te kwoty. No i to samo potem zrobiono z tą naprotechnologią, wyszło na to, że te kwoty są kilkanaście razy wyższe.
Albo kilkadziesiąt nawet. Ja to liczyłem w tym momencie. Tak, tam wydano grube miliona, się urodziło dosłownie, pamiętam, setka dzieci czy tak dalej. I co najważniejsze, nie ma absolutnie żadnego dowodu na to, że te dzieci i tak by się nie urodziły, gdyby ci rodzice normalnie się o nie starali bez tej całej naprotechnologii.
Pamiętasz, co się stało chwilkę później? Po tym, jak wyciągnięto te dane, Ministerstwo Zdrowia przestało zbierać w ogóle jakiekolwiek informacje.
Tak, wiadomo.
Dlaczego, a na samym końcu już tego zrezygnowało. Także już teraz nie można było, jeszcze niby nie można było udawać, że to działa, ale jeszcze w tej debacie z 2023 roku padały argumenty o tej naprotechnologii, których nie pamiętam już, czy ktoś tam to się jakoś odnosił do tego, czy nie, no ale naprawdę, już po tylu latach mogliby sobie dać spokój.
Ale zobacz, że tutaj w tym wywiadzie z Terlikowskim znowu masz to samo. Czyli masz Terlikowskiego, który 10 lat temu był oczywiście znacznie bardziej radykalny niż dziś, albo może gorzej się wypowiadał. Może tak. I on tutaj znowu zmusza go, próbuje go przymusić do takiego radykalnego stanowiska i Hołownia mu tam ucina. Nie, nie, to ty tutaj bądź tym krzyżowcem, crusaderem i tutaj walcz, a ja tu będę stawał na głowie, żeby powiedzieć dzieciakom, że nikt ich nie chce piętnować i że jest droga do szczęścia. No taki dobry człowiek, tak? Tylko on tak naprawdę przecież musi wiedzieć, bo przecież to nie jest głupi człowiek, on musi wiedzieć, że tak naprawdę to oznaczałoby no, uniemożliwienie tym ludziom posiadania potomstwa, tak? No bo jeżeli mówisz im, słuchajcie, in vitro jest złe, są inne metody i wiesz, że te inne metody po prostu nie działają, a ci ludzie nie mogą mieć naturalną drogą począć dziecka, co, dodajmy, dotyczy bardzo wielu ludzi, tak? To nie jest jakiś w ogóle marginalny problem. Problemy z płodnością tam, nie pamiętam, jakie są najbardziej aktualne dane, ale ja czytałem, że to nawet co trzeciej pary dotyczy. To są miliony ludzi, nawet w kraju wielkości Polski, a globalnie to w ogóle jakieś miliardy. On doskonale wie, że to by tak naprawdę oznaczało jakby uniemożliwienie im tego. Czyli tak wiesz, że niby tutaj jesteśmy taki dobry przekaz, taki wiesz, kochać bliźniego, powiedz mu jak dążyć do szczęścia, no nie wolno przecież dzieci napiętnować, bo przecież to jest w ogóle nieludzkie i nie po Bożemu, ale zróbmy tak, żeby jednak tego nie robili.
Tak.
I to jest ten umiarkowany, tak? Ale w tym samym roku był też artykuł w Rzepie, w Rzeczpospolitej.
On był strasznie obszerny, ten artykuł, on się bardzo tam rozpisał, ale ja trafiłem na coś, no po prostu fragment bardzo koncyliacyjny. Nie musicie podzielać mojego poglądu na to, czy zarodek jest człowiekiem, a jeśli nie umiecie udowodnić, że nim nie jest, musicie go traktować tak, jakby nim był. To proste. Także widzicie, co prawda ja tu jestem taki umiarkowany i w ogóle, ale morda w kubę, macie robić tak, jak ja wam mówię, bo inaczej, no, or else, jakby to po angielsku
było. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale jednak musisz. No i dalej mamy 16 rok, artykuł, wywiad w Onecie dla Barbary Nowińskiej.
Tak, i teraz też będzie to strasznie długi. Na razie to pewnie się zorientowaliście, że jest bardzo dużo tych wypowiedzi, ale to jest tak, to jest jak się przez ileś tam lat zbiera paragony.
Ja jeszcze tylko dodam, to jest z maja 16 roku, czyli przed czarnymi protestami.
Jeśli chodzi o in vitro, dobrze. Nie jestem zwolennikiem tej metody. Właśnie dlatego, że zgodnie z tym, co mówi mój kościół, życie uważam za tak święte i autonomiczne, że nikt nie powinien przy nim majstrować. Ani na początku, ani na końcu. W polskim prawie należałoby wprowadzić zakaz tworzenia i manipulowania zarodkami nadliczbowymi. Bo skoro nie jesteśmy w stanie, a nie jesteśmy, precyzyjnie co do sekundy wyznaczyć momentu między poczęciem a narodzinami, w którym zaczyna się człowiek, powinniśmy choćby z ostrożności założyć, że człowiek staje się człowiekiem od pierwszego punktu na tej skali. Nie można więc go produkować na zapas, mrozić, etc. Propozycje, jakie padały z ust niektórych środowisk domagających się całkowitego zakazania in vitro, uważam jednak za zbyt daleko idące. Jeśli sprawę zarodków mamy zabezpieczoną, reszta pozostaje kwestią sumienia rodziców. Sądzę, że skutecznie formuje się sumienie przez spokojną, życzliwą wymianę argumentów, a nie przez kodeksowe groźby. Tak więc znowu widzicie, tu już o wszystkim trzeba rozmawiać. Ja mam tylko jedną uwagę. Bo to warto powiedzieć, jak te środowiska takie progresywne, katolickie twierdziły, że im tylko chodzi o to, żeby nie było nadliczbowych zarodków. Owszem, można byłoby ich nie produkować, ale to znacznie zmniejsza szanse na to, żeby to in vitro się udało. Ta procedura musiała być powtarzana, bo wtedy, okej, implantacja następuje, to się nie udaje, wszystko trzeba zaczynać od nowa, a to kosztuje.
Nazwij rzeczy po imieniu, jest to właściwie niemożliwe, no po prostu.
No dokładnie, tak? Dokładnie.
Czyli to jest znowu tak jak w tym punkcie poprzednim, no czyli, że nie jestem przeciw, ale zróbmy tak, żeby to było właściwie niemożliwe. I tak samo jak z aborcją, nie jestem za całkowitym zakazem, ale utrzymajmy ten, który i tak jest niemal całkowitym zakazem.
Ale tu jest jeszcze inna sprawa, wyobraź sobie, że wprowadzamy tą refundację w oparciu o takie wytyczne, to oczywiście okazuje się bardzo nieskuteczne i wtedy by wyszło na to, że to in vitro jest mniej więcej podobną skuteczność jak na protechnologię, czyli żadną.
Czyli żadną.
W momencie, w którym trzeba by było wydać jedno zapłodnienie, faktycznie kosztowało podatnika 300 tysięcy złotych czy ileś, no to to żeby, no ciężko by było za czymś takim podnieść rękę i za czymś coś takiego popierać, byłoby to bezsensowne, o czym ci ludzie musieli, z czego musieli sobie zdawać sprawę, kiedy mówili to, co mówili i pisali to, co pisali.
No i jeszcze jedno, no w ogóle co to znaczy, że nie możesz mrozić tych nadprogramowych zarodków, czyli robisz jeden, okej. No i ten jeden nie przyjął się i powtarzasz to, no czyli on zginął.
No, no tak. No.
Czyli po prostu zamiast zrobić ich ileś naraz i ten, który się uda, to z tego będzie dziecko, to robisz jeden, nie udało się, robisz drugi, nie udało się, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No przecież on ginął cały czas. No to albo się zgadzasz, że życie jest od początku i że nie wolno go zabijać, a to jakby troszeczkę tego zmieniasz metodę. Owszem, to tak jak mówię, to uniemożliwia de facto in vitro takie jakby skuteczne i tylko bardzo nieliczni, bardzo bogaci ludzie mogliby sobie na nie pozwolić, nawet przy refundacji państwowej i to by trwało długo, a no jak wiemy, zegar biologiczny tyka, tak, to nie można się w to bawić 10 lat, tak, i się starać o dziecko, bo w różnym wieku ludzie zaczynają i tak dalej. Natomiast, no jakby to jest nawet nielogiczne, niespójne wewnętrznie zupełnie. Albo się zgadzasz z tym, że ten zarodek od momentu zapłodnienia, ta komórka wręcz, to już jest człowiek, albo się zgadzasz na to, żeby go zabijesz. No chyba, że ja już w ogóle pominę, że zapłodnione komórki i tak non-stop większość z nich ginie. Tak? Bo się nie zagnieżdża.
Ale widzisz, to się dzieje wtedy w sposób naturalny, więc jest zgodny z prawem naturalnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
W sposób naturalny też ludzie na ospę kiedyś umierali, jednak zastosowaliśmy szczepionki.
A przeciwko którym Kościół protestował na samym początku, bo Kościół nie był zwolennikiem szczepionek na samym początku, kiedy je wprowadzono. I potem mamy skok już do 2019 roku i wydaje mi się, że tutaj będziemy już ze sobą dyskutować na ten temat. Hołownia poparł ten projekt, wcześniej twierdził właśnie, że należałoby wprowadzić to obostrzenie, że nie powinno być nadliczbowych zarodków, teraz już w ogóle o tym nie mówił, poparł to i tak, moim zdaniem on swoich poglądów nie zmienił w tej kwestii, zmienił tylko swoje postępowanie. I tak, z punktu widzenia osób, które starają się o dzieci, to jest akurat okej. Niech sobie nie zmienia zdania, ważne, że za tym zagłosował, ale moim zdaniem istotne jest pamiętanie o tym, że jeśli chodzi o sam rdzeń jego poglądów, on się nie zmienił, on dalej pewnie uważa to za zło, tylko że zdał sobie sprawę z tego, że nie da się już na tym robić polityki. No, pamiętajmy o tym, że część PiS-owców zagłosowała za tym projektem, że pan były premier Morawiecki stwierdził, że on od zawsze był za refundacją tej metody i znowu zrobię popełnię ten sam suchar, że szkoda, że Morawiecki nigdy nie był premierem, bo może by wprowadził refundację, no ale nie miał takiej szansy. No Andrzej Duda podpisał tak. Pod tą ustawę. Mimo tego, że w 2015 roku Andrzej Duda twierdził, że jeśli chodzi o in vitro, on ma takie samo zdanie jak episkopat. Ale też jeszcze zwróćmy uwagę na coś innego, że Kościół jakoś tak nieszczególnie się burzył. No, były tam jakieś głosy, że się nie powinno, ale to już było co innego niż w 2015 roku.
Znaczy, wydaje mi się, że teraz, kilka miesięcy temu, już po prostu tak bardzo niemal wszyscy byli zgodni co do tego, że to trzeba zrobić. Plus PiS był w rozsypce po przegranych wyborach, czego się jednak nie spodziewał, że chyba nawet PiS powiedział, bo mi się przecież kontaktuje z Kościołem cały czas, że chyba nawet PiS musiał Kościołowi powiedzieć, okej, tą jedną rzecz musicie odpuścić, nie? Bo teraz nawet nie mamy w ogóle zasobów, by o to walczyć. Natomiast to nie wyklucza jakiejś tam zmiany poglądów. Teraz tak, tak jak w kwestii aborcji uważam, że Hołownia raczej na pewno nie zmienił poglądów i po prostu je opakował ładnie dla szerszej publiczności. Tu nie jestem aż tak pewien, czyli wydaje mi się, że gdyby było tak jak z aborcją, to on jednak nie powstrzymałby się przed tym, by zarówno w ostatniej kampanii parlamentarnej, jak i już po tej kampanii, gdy został marszałkiem Sejmu i gdy ten projekt był dość szybko, przecież bardzo szybko nawet, nie? Procedowany, bo był gotowy po prostu, napisany, tak? Po prostu był jeden zapis tak naprawdę i określenie budżetu na to, że jednak by coś tam próbował na ten temat mówić, że wie, że no głosuje, ale się nie cieszy generalnie, tak? I że jest przeciwny, jest za, nawet przeciw i tak dalej. Nic takiego nie zrobi, więc możliwe, że tu zmienił. Natomiast tak czysto pragmatycznie trochę mnie to nie obchodzi. Ważne, że podniósł tą rękę, podpisał to, co miało być podpisane, wchodzi to w życie, nie pamiętam, chyba od 1 czerwca ma ta refundacja wejść, tak? Pieniądze, chyba 500 milionów na ten rok w budżecie zostały zabezpieczone i dobrze, po owocach ich poznacie, tak powiem, po biblijnemu, tak?
Zgadza się, ale z drugiej znowu strony ja uważam, że należy mówić o tym, że on tych poglądów raczej nie zmienił. Tu będziemy się pięknie różnić między sobą, bo w sytuacji, w której one były tak artykułowane, że tu właśnie Bóg stwarza duszę i tak dalej, to rozumiesz, tu nie ma miejsca na kompromis w tym. On się sam zagnał do tego, pisząc takie rzeczy. I zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Gdyby Hołownia mówił tam te rzeczy i pisał, jak miał 20 lat, okej, zmieniło się, ale on już był po 30 chyba, jak wtedy to pisał. I te wszystkie wypowiedzi były już takie to... No to powiedzmy sobie szczerze, już to jest ukształtowany człowiek z ukształtowanymi poglądami. Teraz obstawiam, że chodziło o to, że ze wszystkich badań, które były przeprowadzane, możliwe, że były jakieś wewnętrzne, wynikało, że suweren tego chce. Zresztą ja pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z moją, z taką, to oczywiście anegdota, ale rodzina mieszkająca na wsi podkarpackiej, która właśnie się dziwiła, że no czemu, i to są ludzie, którzy na PiS głosowali, ale bardzo się dziwili temu, że z tym in vitro, czemu PiS w ogóle walczy, czemu episkopat walczy, przecież z tego są dzieci. Być może jest też to, że to doszli do wniosku, że głównie, że to jest zło, ale zło konieczne, bo tak jak mówiłeś, no problemy z płodnością dotyczą bardzo dużej liczby par i możliwe, że do kogoś dotarło, że albo zrobimy to, albo będzie problem, no te dzieci się z powietrza nie bociany ich nie będą przynosić.
No właśnie. No i tym samym przejdźmy do trzeciego tematu, czyli do praw mniejszości seksualnych. I teraz obiecałem na początku, że wyjaśnimy, czemu to ustawiliśmy w takiej kolejności. Otóż w kwestii aborcji, tak, można przynajmniej zrozumieć argument strony konserwatywnej, która mówi, że tam dochodzi do zabicia, tak, jakiegoś życia.
Okay. Tak.
W kwestii in vitro można od biedy zrozumieć ich argument, że te zarodeczki, przecież one tam nic nie czują i tak dalej, ale dobra, no że to jest jakieś tam życie i że jakie mrozisz i potem zabijasz i tak dalej.
Oj, muszę się wtrącić, bo pamiętam i to zalinkuję, jak to była ta chyba debata z senacka właśnie, której stwierdzono, że te zarodki są na tych zimnym szkle, tam są zapładnienia, dochodzi do zapłodnienia, także skoro powiedziano, że jest zimne szkło, to domyślam się, że intencja
ona
była taka.
Wiedzą, tak? Że, no,
wiesz, my się z tego śmiejemy, ale to było mówione na poważnie, ale dobrze, już przepraszam za taki, za dygresję, ale kontynuuj.
To i tak było dekadą po tym, jak Gowin twierdził, że zarodki mają narodowość i są zarodki polskie i niemieckie i te niemieckie są lepsze. No ale dobra. Ale czyli jakby można jakoś tam zrozumieć prawie, o co im chodzi, prawda?
To jeszcze raz muszę wyjaśnić. Nie, bo to by się pomyliły debaty. To była senacka z 2015, czyli to było 2 lata po tym, jak Gowin mówił o narodowości, tak? To była ta spektakularna. Ale nie, ja się z tobą zgadzam, że w tych dwóch przypadkach, właśnie aborcja in vitro, można prześledzić jakiś taki w miarę...
No, tok rozumowania.
Tak, nie nazywałem go logicznym, no ale jest to spójne w jakiś sposób.
On wynika z doktryny religijnej, natomiast przynajmniej wiadomo, o co tym ludziom chodzi. Natomiast, jeżeli chodzi o prawa mniejszości seksualnych, nie wiadomo, o co im chodzi, bo tak jakby nikt nikogo nie zabija. Właściwie chodzi o to, że pewna grupa ludzi, czy ona jest liczna, czy nie, to nie ma wielkiego znaczenia. Tam powiedzmy, że to jest 5% społeczeństwa. Można powiedzieć, że no to jest tylko 5, czyli co 20 osoba, no ale w Polsce 5% to jest prawie 2 miliony. Całkiem dużo, tylko Warszawa. A niektóre badania, przed Marta Abramowicz, którą niedawno tutaj robiliśmy przecież wywiad o Irlandii, powiedziała mi, jakiej tą liczbę rzuciłem, że nie, tam nowsze badania to w ogóle mówią, że prawie 10. Ale nawet jakby to było 5, no to jest 2 miliony ludzi w kraju wielkości Polski. To jest dość dużo, a tak globalnie to jakieś 400 milionów. I ci ludzie właściwie co oni chcą? No oni chcą sobie brać ślub jak inni i móc sobie adoptować dzieci jak inni. Właściwie tyle. Czyli tak, w jaki sposób ma to komukolwiek zrobić krzywdę, że dwóch facetów albo dwie kobiety sobie wezmą ślub, nie mam pojęcia. A jakby, no, nie wiem kompletnie, tak? Jakby w innych krajach biorą, w niektórych od kilkudziesięciu lat, nic się nie stało z tego powodu. Heteroseksualni ludzie mogą też brać śluby przecież. Nikt nikomu nie każe wychodzić za faceta, jak nie czuje pociągu do facetów, tak? A mimo to, ja to podkreślam, żeby pokazać to, to jest najbardziej absurdalna rzecz na koniec, gdzie naprawdę nie wiadomo, kto komu miałby robić krzywdę, a mimo to poglądy Hołowni były wcześniej, no powiedzmy tak, chodzi o to, że tą dekadę temu mniej więcej Szymon Hołownia mówił rzeczy, których dziś spodziewalibyśmy się po Jerzym Kwaśniewskim z Ordo Iuris, po właśnie jakimś, nie wiem, Cejrowskim, no po jakichś ludziach, którzy zioną tą homofobią. Oczywiście że Szymon to zawsze mówił w taki ładny, wiesz, elokwentny sposób, bo on się tak wypowiada. Natomiast no to były naprawdę rzeczy skrajne. I o ile w przypadku aborcji in vitro przynajmniej można zrozumieć, o co mu chodzi, że to tam dotyczy jakiegoś życia i tak dalej, to tutaj już zupełnie nie. No i tutaj mamy na przykład najstarszy cytacik z Dzień Dobry TVN z roku 2011. Tu zalinkowaliśmy akurat przez plotek.pl, to ty znalazłeś, od razu podkreślam.
Tak. Nie było gdzie indziej, możliwe, że dałoby się to wygrzebać na TVN-ie, ale równie dobrze mogło być tak, że już tego nie ma, bo tak. Nie,
i tutaj
już nie przechowywać.
35-letni wtedy Szymon Hołownia mówi tak. Nie popieram związków partnerskich. Jestem drastycznie niepostępowy, wręcz zabetonowany i jestem z tego dumny. Cieszę się, że na Paradę Równości przyszły tylko 2000 osób. Jest dumny z tego, że jest zabetonowany. Tada. I dodajmy, że on jest przeciwko nie małżeństwom jednopłciowym, tylko związkom partnerskim. To i tak jest taki półśrodek, może przypomnę, tak? Bo niektórym się wydaje, że te związki partnerskie to jakiś taki nie wiadomo jak postępowy postulat. Chodzi o to, że w polskiej konstytucji małżeństwo jest opisane jako związek mężczyzny i kobiety. Żeby to zmienić, trzeba by zmienić konstytucję, do tego większości może nie być jeszcze wiele, wiele lat. Nie pamiętam już dokładnie kiedy, to było jakieś 15 lat temu, narodził się taki pomysł, taki, no niby taki, wiesz, gdzieś taki pośrodkizm, że no ponieważ to się nie uda, ale dobrze by było tym ludziom dać jakieś prawa, to ustawą, do której wystarczy zwykła większość, stworzymy takie coś jak związek partnerski, to będzie niemal jak małżeństwo, ale nie będzie się nazywało małżeństwem, z jakimiś tam detalami się będzie od niego różniło. No i tak, znowu, tak pragmatycznie można powiedzieć, dobra, no lepsze to niż nic. Tak? Tutaj wiem, że w środowisku LGBT jest pewien spór o to, czy lepiej wziąć taki półśrodek i liczyć na to, że za 10 lat będzie normalna po prostu równość małżeńska, czy nie brać, bo jeżeli go weźmiemy, to jakby osiądziemy na laurach i już tej równości nigdy nie będzie. Niezależnie od tego, po której stronie kto się tutaj postawi, jak uważa, pomysł wynikał tylko z tego, że brakowało większości do zmiany dosłownie jednej linijki w Konstytucji. Tej większości dzisiaj dobrze wiemy, że też nie ma i prawdopodobnie za 4 lata i za 8 lat też jej nie będzie. Hołownia opowiadał się nie przeciwko małżeństwom jednopłciowym, tylko nawet przeciwko temu. Czyli nawet przeciwko temu, żeby napisać ustawę, że tych dwóch facetów bez naruszania świętości małżeństwa, która wynika jakoś tam z doktryny Kościoła katolickiego, tylko po prostu mocą autorytetu państwa mogli sobie pójść do urzędu cywilnego i po prostu podpisać kwity, że od teraz są partnerami, no bo nie mężem i mężem na przykład, tak? Tylko partnerami.
Warto wspomnieć o tym, że związki partnerskie dotyczyłyby nie tylko i wyłącznie tych związków jednopłciowych.
Tak, a tak, tak, bo zapomniałem dodać, oczywiście, tak, czyli mężczyzna i kobieta tak najbardziej mogliby to zrobić. My i tak przecież wiemy, że miliony Polaków żyją w niesformalizowanych związkach. Moi rodzice nigdy nie wzięli ślubu, rozumiesz? I tam bardzo długo żyją, jakby nie jest mi potrzebny. Mogę zagwarantować, że nigdy nie było tak, że ktoś jednemu z nich odmówił wizyty w szpitalu. W ogóle nikt o to nie pytał, nikt nie sprawdzał pierścionków, nikt nie każe ci jak tu ślubu przynieść do szpitala, po prostu mówić, dzień dobry, przyszłam odwiedzić męża, przyszedłem odwiedzić żonę i cześć. Ale dobra, 2 lata później, czyli w roku 2013...
Jeszcze wiesz co, tutaj warto jeszcze wspomnieć, że to jest 2011 rok. Gdyby takie wypowiedzi padały pod koniec, nie wiem, lat 90. na początku XXI wieku, okej, wtedy takie były czasy, ja jeszcze o tym na końcu sobie przejdę. No, społeczeństwo było homofobiczne, bo tak wszyscy zostaliśmy wychowani i o tym też będzie później, będzie taki wątek mój osobisty, jak to ja zostałem socjalizowany do homofobii. Ale to już był 2011 rok. Tu już było, już te marsze równości się odbywały. Już coraz więcej osób właśnie, no, wychodziło z szafy. I tutaj właśnie Hołownia, który miał być taki koncyliacyjny, bo chciał się tutaj pozycjonować troszeczkę inaczej, no, to jest beton. To jest po prostu to samo, co by mógł powiedzieć Terlikowski. To samo, co mógłby powiedzieć Cejrowski, no.
Albo Ziemkiewicz. W 2013 roku była taka, nie chcę powiedzieć inba, no takie zawirowanie w Sejmie. Chodziło generalnie o to, że wicemarszałkinią Sejmu była Wanda Nowicka, miała ją zastąpić Anna Grodzka, transpłciowa posłanka. No i to się nie udało, nie zastąpiła, tam były jakieś takie przepychanki i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, można parę słów powiedzieć, że po prostu Palikot nie miał większości. Znaczy nie był w stanie nikogo zmusić do tego, bo on się pokłócił, skonfliktował się z Wandą Nowicką, chciał ją odwołać, ale ponieważ nie był w stanie nikogo tego przekonać, nikomu się nie chciało z tym nic zrobić, to umarło śmiercią naturalną.
No. Ale przez jakiś czas tam było w mediach grzane, nie, że tutaj ta transpłciowa posłanka na takie stanowisko, no i Hołownia to skomentował na łamach wprost tu jak.
Od razu mówię, że tutaj to już jest grube i mówimy 2013 rok, więc to nie są jakieś odległe czasy, nie mówimy tutaj o latach 90.
I Hołownia ma, dodajmy, 37 lat wtedy.
Posłanka Anna Grodzka ma zostać wicemarszałkiem Sejmu. Lewicowe i lewackie środowiska już są półprzytomne z ekstazy, już wieszczą, teraz odmieni się los świata, inwokują. O wytęskniona chwilo, w której zbledną historyczne porażki. Niemcy przyznają się, że przegrali pod Legnicą. PKB zaraz przekroczy 100%. Kolej zacznie działać, lud w Arktyce stwardnieje, Nergal wyjedzie na oazę dzieci bożych.
To jest dopiero początek.
To jest dopiero początek, a już szczerze mówiąc, ja już jestem najedzony, tak, a potem będzie jeszcze gorzej, także...
Dawaj od razu.
W całej tej sprawie nie daje mi bowiem spokoju wyraźna niekonsekwencja. Z jednej strony ci, którzy wicemarszałkowanie, feministki każą mówić pewnie wicemarszałkiniowanie, pani poseł Grodzkiej uznają za wydarzenie zbawcze, przekonują, że chodzi o to, by promować inność, by Polacy nauczyli się szanować różnorodność. Dzień później w kolejnym radiu czy gazecie tłumaczą jednak, że właśnie nie ma tu żadnej inności. Posłanka Grodzka musi zostać wicemarszałkiem, bo jest dokładnie taka sama jak reszta społeczeństwa. Z jednej strony środowisko, w którym działa pani poseł tzw. LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. To jest cytat, to wtedy jeszcze nie mówiło się o osobach transpłciowych. Mówi, przecież my i wy jesteśmy identyczni, z drugiej my jesteśmy różni i wy powinniście nas szanować. Marzę o pełnej asymilacji, ale chcę ją osiągnąć poprzez tworzenie swoistego getta.
Widziałeś jakieś getto LGBT u ciebie w Częstochowie? Jest?
Nie. A w Tarnobrzegu też nie było, jak mieszkałem. No.
W Warszawie musiałoby być, no bo takie rzeczy to u nas powinny się dziać pierwsze. A ja nie znam.
Wiecie, to jeszcze nie koniec, bo ten artykuł jest dłuższy, ale tutaj już należy się na moment zatrzymać, bo to, co tu napisał Hołownia, to jest, jakby to powiedzieć, często spotykane u właśnie prawicy, która walczy z mniejszościami seksualnymi. W telegraficznym skrócie chodzi o to, żeby oni nie wychodzili z szaf. Żeby oni nie wychodzili z szaf, żeby nadal w nich siedzieli, bo no patrzcie, o tutaj oni mówią, że są inni, a tutaj, że nie są inni. No okej, okay. W społeczeństwie, które było socjalizowane i wychowywane do tego, że że geje są źli, w momencie, w którym ci geje się pojawiają publicznie, coming outują się, nagle się okazuje, że to są jacyś ludzie, tacy zwykli ludzie, prawda? Twój sąsiad może być gejem. To w wywiadzie z Wiktorią Aleksandrą Barańską, tam ona zwracała właśnie uwagę na to, że dla ludzi, póki nie zna się tych ludzi, tych przedstawicieli mniejszości, no tych LGBT-ów, to można nimi straszyć, ale w momencie, w którym się dowiemy, zorientujemy, że właśnie oni są wśród nas, to nie jest w sumie zaskoczeniem, bo jest ich całkiem sporo. 5% to jest niby mniejszość, ale to oznacza, jakby to, wiem, że to jest bieda statystyka, że w przeciętnym bloku, w którym jest 20 mieszkań, przedstawiciele mniejszości seksualnych również są. I cały problem właśnie...
I w przeciętnej klasie, w szkole.
To jest takie, zwróćcie uwagę jeszcze na to, że ta argumentacja to jest taki trolling. O, wy mówicie, że nie jesteście różni, a z drugiej znowu strony mówicie, że jesteście różni. No to naprawdę... Panie Szymonie, jakby pan miał 15 lat, kiedy pan to mówił, to może bym o tym nie wspomniał, ale to jest 37, jak chyba tam, jak, no generalnie pod 40 człowiek już mógłby sobie darować i nie zachować się jak jakiś edgelord internetowy.
No dobra, no i dalej, to może ja teraz, dalej w tym samym artykule mówi tak. Swoją drogą nie rozumiem też, jak można do jednego worka wrzucać osoby o innej niż heteroorientacji seksualnej z osobami, które zmagały się z rzeczą zupełnie innego kalibru, z zaburzeniem identyfikacji płciowej. To bardzo poważna dolegliwość uwzględniana w klasyfikacjach WHO, jednostka chorobowa wymagająca skomplikowanej terapii. Czy z tego mariażu w ramach LGBT wynika, że bycie gejem też mam traktować w tych kategoriach? Mówiono mi, że to nie żadne zaburzenie, teraz okazuje się, że jednak tak. Jakby po pierwsze to taki trochę sakowski vibe, tak? Ale po drugie, o co mu tutaj właściwie chodzi? No bo jemu, on tutaj myli zaburzenie identyfikacji płciowej.
No. Ja chciałem tu stwierdzić, że to jest odwrotnie właśnie niż u Sakowskiego.
Czyli jak?
W drugą stronę, bo zwróć uwagę na to, to troszeczkę wyskoczę, zaraz dokończysz, że inaczej teraz wygląda debata. Wtedy traktowały się te osoby transpłciowe, nazywane transseksualnymi, no ale już tak wtedy się nazywało, że no jest to jednak schorzenie, trzeba sobie z tym radzić jakoś, państwo powinno to wspierać i tak dalej, i tak dalej. To była mniejszość, nikt na to nie zwraca uwagi, a teraz się to całkowicie odwróciło. Teraz nagonka idzie na nich, a już właśnie ten początek, czyli to jest LGBT-ów, to LGB, już nawet są jakieś takie organizacje dosyć szurskie na zachodzie, które są LGB Alliance, coś w tym stylu, które już z tymi transpłciowymi osobami nie chcą mieć nic wspólnego i cała oś, czy wszystko teraz, cały hejt spada właśnie na osoby transpłciowe. Także to się troszeczkę odwrotnie niż było wcześniej, dlatego odwrotnie. U Sakowskiego początek, czyli no geje, lesbijki, wszystko w porządku, baza, ale dalej już jest problem.
A tak, a że Hołownia zrobił trochę odwrotnie. Powiedział, że jeżeli ma traktować, akceptować osoby transpłciowe, to w takim razie powinien hejtować gejów, okej, rozumiem. Znaczy tak, tutaj może wyjaśnimy to niewyjaśnialne dla Szymona Hołowni, przynajmniej wtedy zjawisko. Otóż chodzi po prostu o to, że dawniej było tak, że wszyscy ludzie nieheteronormatywni musieli się jakoś tam kryć, prawda, po tak. szafach. I to nie jest żadna tajemnica i tutaj zarówno w PRL-u, mieliśmy choćby operację Hiacynt, tak, wszelkie odstępstwa od takiej heteronormatywności były bardzo źle widziane, to było bardzo konserwatywne społeczeństwo przecież, ale na Zachodzie przecież też tam to było zdelegalizowane, w ogóle jakiekolwiek relacje inne niż heteroseksualne, nie pamiętam, przepraszam, do których lat, chyba 60. czy 70., tak, w Stanach Zjednoczonych na przykład. Były przecież haniebne przykłady, nie wiem, choćby Alana Turinga, którego zmuszono do chemicznej kastracji, przecież wybitnego człowieka, nawiasem mówiąc. I teraz w momencie, gdy trochę się czasy zmieniły, ten zeitgeist się zmienił i te różne grupy zaczęły się emancypować, no to zaczęły się emancypować, no nie wszystkie naraz, tylko tak trochę po kolei, tak? Tam można w uproszczeniu powiedzieć, że na przykład kobiety jako pierwsze, później na przykład homoseksualiści, w sumie to nie wiem, czy najpierw faceci, czy kobiety, czy naraz. Później się okazało, że okej, ale niektórzy właściwie to mają tak, że są biseksualni, a jeszcze później, znaczy okazało się, tacy ludzie byli zawsze, tylko jakby pojawiła się przestrzeń, żeby oni mogli wyjść z jakiegoś takiego marginesu i z podziemia. I teraz jakby fakt, że ci ludzie, może nie to, że zawiązali sojusz, ale że nadano im taki jeden, wiesz, akronim LGBT i potem jeszcze plusik dopisano, że są jeszcze jakieś inne grupy, nie znaczy, że oni są tacy sami. Tylko po prostu, że ich bój czy spór z państwem i społeczeństwem o to, by mieli takie same prawa jak inni, jest do pewnego stopnia tożsame. I tyle. I tu nie ma żadnego spisku, bo on to powiedział tak, jakby to był jakiś, wiesz, tak. spisek, że jakieś straszne lewackie siły nie wiadomo co robią. Nie, no po prostu pewni ludzie nie mają pewnych praw. Te prawa są naprawdę proste. Jakby po prostu zróbmy to i idźmy dalej. Tak, no, napiszmy tą jedną ustawę, niech oni sobie biorą śluby i po prostu idźmy dalej. Tak? Jakby to tylko opór właśnie takich konserwatystów powoduje, że w ogóle to tyle trwa. i że jest takim problemem.
Ciężko stwierdzić, kiedy tam emancypowały się lesbijki, dlatego że, bo to na to zwracano uwagę, ich praktycznie nie było w debacie. Znaczy nie to, że one nie istniały, tylko one w tych prawicowych debatach, tam wszystko geje źli, ale w sumie o lesbijkach to tak jakby nie istniały.
No tak, ale przecież wiesz, czemu tak jest, no bo przecież to głównie faceci konserwatywni robią i wizja dwóch kobiet uprawiających seks jest dla nich na pewno znacznie mniej obrzydliwa niż dwóch facetów, no po prostu. No i
to chyba ktoś z Platformy wyleciał za to właśnie, że on by z tymi gejami, to dajmy sobie spokój na lesbijki, to by sobie popatrzył. Była taka wypowiedź, oźródłujemy ją, coś takiego się z polskim, znaczy nie wiem, czy to padło w parlamencie, ale gdzieś ktoś coś takiego powiedział i poniósł konsekwencje.
Z Platformy, tak?
Nie wiem, czy z Platformy, ale chyba tak, no bo z PiSu przecież by nikogo nie wywali za takie słowa.
Bo wiem, że Korwin coś takiego kiedyś.
No ale to wiesz, to jest Korwin. Natomiast no, to oczywiście było chyba w czasach, znaczy w tych kadencja PO-PSL, bo no przecież w kadencji pisowskich to raczej dostałby medal za tą wypowiedź.
No i koniec tego artykułu, to jest takie piękne zdanie. Czy nie trąci szaleństwem świat, którym występujący w towarzystwie człowiek za pierwszą wartą przedstawienia rzecz uznaje to, że jest gejem?
I powiedział to człowiek, który za pierwszą wartą przedstawienia światu rzeczy o sobie mówi, że jest katolikiem. I zrobił całą karierę, tak. Opierając się na tym właśnie, że jest katolikiem, przepraszam, to jest taki katolik Schrödinger, ale o nie takich fundamentalnych poglądach jak ci inni. Także jemu wolno robić karierę, ale innym nie wolno mówić o tym, że są, no nie wiem, że są gejami.
No to prawda, ale już pomijając zupełnie nawet to, tak na czystą logikę, jeżeli tych LGBT jest w Polsce 2 miliony, no ile razy widziałeś, żeby w mediach jakiś, wiesz, ktoś, jakiś celebryta, który jest gejem, powiedział, cześć, jestem gejem, to jest pierwsze, co o sobie mówię, tak, nazywam się tak, jestem gejem, no matko bosko, no jakby... To, że ktoś nie robi z tego tajemnicy i na przykład dwóch facetów żyje sobie w związku małżeńskim, tak? I sobie wrzucają zdjęcia razem, tak jak wrzucają miliony innych mężczyzn i kobiet żyjących w związkach heteroseksualnych, to jeszcze nie znaczy, że pierwsze, co ten człowiek o sobie mówi, to, że jest gejem. Ale nawet gdyby tak powiedział, to ile masz takich przypadków? Na te 2 miliony ludzi tylko w Polsce, na jakieś pojedyncze,
ja się nie
tak?
spotkałem z czymś takim, naprawdę. Nie widziałem czegoś takiego, no.
Ja też nie, ale wiesz co, zapewne dałoby się znaleźć nawet w internecie. Nie wykluczam, że jakiś aktywista coś takiego mógł powiedzieć. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że szczególnie dawniej, gdy ci ludzie dopiero wychodzili jakby do publiki i pokazywali, hej, my to zawsze byliśmy i byłoby fajnie, jakby nie było, że na nas taki hejt się nie wylewał, to była też forma manifestu takiego, że no właśnie ja tu jestem, cześć, jestem gejem. Tak jak na przykład przy którejś z tych ostatnich homofobicznych akcji, przepraszam, już teraz nie pamiętam przy której, ale to było w ostatnich latach, chyba już po 2019 roku. Pamiętasz, że te środowiska LGBT zrobiły taką akcję, że ludzie wrzucali zdjęcia swoje w miejscu pracy, którą wykonują i pisali, że tak, jestem gejem, tak, jestem lesbijką, czy osobą transpłciową na przykład. No i tam się okazywało, że miałeś tam oczywiście wszystkich. Wiesz, nauczycieli, kierowców, ludzi, którzy w McDonaldzie burgery robią i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jakichś dyrektorów na, wiesz, wysokich stanowiskach, jakichś artystów, polityków i tak dalej, i tak dalej. No ale to była ewidentnie odpowiedź na jakąś tam falę hejtu. Czy miała pokazać, że ci ludzie są wszędzie, że to oni nie mieszkają w jednym mieście w Polsce, nie wykonują jednego zawodu, oni nie wyglądają inaczej od innych, tylko mogą być kimkolwiek. To jest taki dziwne przekonanie, że gdyby jakoś tak tym LGBT-om, tym homoseksualistom pozwolić nie wiadomo na co, to oni by tak właśnie biegali tylko po ulicy i łapali cię za rękę i mówili, cześć, jestem, nazywam się tak i tak, jestem gejem. Nikt tak nie robi, naprawdę nikt tak nie robi. I jest to element tego, że niech sobie będą tylko u siebie w domu, niech tam zasłonki tylko szczelnie zasłonią, żywopłot wysoki zasadzą, tam sobie mogą robić co chcą, ale nie na ulicy, w domyśle, bo nie wiem, to zdeprawuje dzieci chyba.
Ja
tak?
się zastanawiam, na ile to jest właśnie taka kwestia urawniłówki kościelnej, bo pamiętam jak Andrzej Duda, który chyba zaraz świeżo właśnie po tym jak został prezydentem, stwierdził, że on nie ma nic przeciwko gejom, tylko on nie wie, czy mogliby u niego pracować w kancelarii, bo on nie chciałby, żeby ludzie tam półnago chodzili. To prezydent coś takiego powiedział.
Co?
Ale była wypowiedź no, człowieka, który ewidentnie wiedzę na temat mniejszości seksualnych czerpał z prawicowych memów, wiesz?
Mój mózg to wyparł, widocznie, nie pamiętam tego zupełnie. Okej, okay, inny przykład. W roku 2013, przepraszam, to co my teraz cytowaliśmy było z którego roku? Też z 13, dobrze. W roku 2013 Hołownia się przyznał, jak każdy konserwatysta, że ma kolegę geja.
Znaczy oczywiście, że każdy ma. Ja mam kolegów katolików, także wiesz, no to jest, no, może to jest ta sama osoba nawet.
No dobra, ale katolików jest kilkadziesiąt procent, nawet licząc tylko chodzących do kościoła, to jest co trzeci Polak, a gejów jest 5. A przepraszam, gejów jest 2,5, bo to tylko faceci jeszcze.
Istotne było to, że on stwierdził, że nawet jeśli nie zgadza się z pewnymi zachowaniami i modelem wybranego, realizowanego przez nich życia, to niech sobie tam żyją, On w razie czego, jakby ktoś go zapytał, to on, bo on wie, że to jest złe, jest o tym przekonany, że to jest złe, jeżeli ktoś go będzie pytał, to on będzie o tym mówił. No i taka dosyć wyraźna intencja, że jak nie będą wychodzić z szaf i nikt pana Szymona nie będzie o to atakował, to on nie będzie się na ten temat wypowiadał. Ale jeżeli będzie musiał się wypowiadać, to będzie mówił, że to jest złe, bo takie jest jego wewnętrzne przekonanie. No.
I zobacz, bo to jest ciągle rok 2013, to jest też takie pozycjonowanie się Hołowni na tego umiarkowanego, czyli on nie mówi, by ich batorzyć, jak jakiś Grzegorz Braun, on nie mówi, by ich tam, nie wiem, zamykać i do nich strzelać, jakby mógł powiedzieć Cejrowski albo ktoś taki. On ich zna i tam, wiesz, i on nie pochwala, oj nie, przepraszam, jak on to powiedział, ich sposób na życie jest zły i on może podać argumenty za tym i nie zgadza się z modelem wybranego, realizowanego przez nich życia, ale mimo wszystko nie potępia i ma takich kolegów. Czyli wiesz, jakby rozumiem, że spotyka się z nimi na piwo, mówi, wiesz stary, potępiam twoje, znaczy nie, właśnie nie potępiam, nie zgadzam się z twoim modelem życia i uważam, że jest zły i mogę podać ci argumenty, ale nie potępiam, otwieraj piwko. No i potem mamy Transformacion w roku 2019, czyli Hołownia chce wejść w wielką politykę i nagle, słuchaj, okazało się, że jest zwolennikiem związków partnerskich, ale dalej nie ślubów. Czemu? No chyba, ja nie znajduję innego powodu niż po prostu to, że ślub to jest coś, co jest, no bo jakby wiemy, że to państwo udziela ślubu, tak? Ale że ślub jest zakorzeniony w milionach głów jako coś, co robi Kościół, jako taka domena Kościoła, czyli podlegające temu rygorowi wiary, no i że tutaj nie można tego naruszyć w żaden sposób, więc ten związek partnerski taki z ustawą, którą zawsze można odwołać przecież, jakby się rząd zmienił na bardziej prawicowy, to już okej, okay, no bo bez tego nie wygrasz wyborów prezydenckich i w roku 2019, czyli ledwie 5 lat temu, można to przedstawiać jako bardzo postępowe.
Teraz przejdziemy do, można to nazwać taką swoistą klamrą, co spina wszystkie te poglądy. To wszystko, o czym teraz do tej pory powiedzieliśmy i zacznę właśnie od końca, od tych LGBT-ów. Wydaje mi się, że to jest tak jak w przypadku in vitro, to mało kogo może obchodzić, bo Hołownia teraz chce związków partnerskich, ale on nie zmienił poglądów. On ma dalej takie same poglądy, tylko że no, patrz na to, co się dzieje. Te poglądy, może inaczej, poglądy zmienia takie same, natomiast społeczeństwo wymusza na nim, poprzez to, że się przez zmiany, które dochodzą w społeczeństwie, wymuszają na nim zmianę retoryki. Bo prawda jest taka, że gdyby Hołownia zmienił zdanie w tej kwestii, to byłby zwolennikiem małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Bo albo uważasz, że w tym nie ma nic złego i wtedy no cały ten pakiet, no czemu nie? Albo uważasz, że to jest złe i wtedy dajesz no to zło konieczne, to już te związki partnerskie niech się odwalą wreszcie, niech będzie spokój i może, tak jak mówiłeś, że się część właśnie tych środowisk obawia, że jeżeli to zostanie wprowadzone, to już dalej się nie będzie dało ruszyć. Jeżeli masz poglądy takie, jeżeli zmieniłeś poglądy, to je po prostu zmieniasz. Hołownia ich nie zmienił. I tutaj jeszcze jedna dygresja, bo ona mi wchodziła wcześniej po głowie, wypadła, teraz wpadła z powrotem, więc muszę to powiedzieć. Nie wiem, czy u nas trzeba zmieniać konstytucję, żeby były małżeństwa jednopłciowe, bo ten przepis, on jest na różne sposoby interpretowany. Jest spór w doktrynie o to. Czy on faktycznie oznacza to, że nie może być związków jednopłciowych, czy on po prostu oznacza to, że to podlega ochronie i tyle, i z tego nic dalej nie wynika. No, nie wiadomo.
To tylko dodam, tak, ja zapomniałem o tym wtedy powiedzieć, tak, to jest taki spór, bo ja przeczytam ten cały artykuł. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Więc tak, niektórzy argumentują rzeczywiście, że to nie znaczy, że nie mogą dwie osoby tej samej płci wziąć ślubu, tylko że jakby no nie jest to pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Natomiast nawet gdyby uznać taką argumentację za słuszną, jest to na tyle prawdopodobnie kontrowersyjne, gdyby chcieć to zrobić ustawą, że raczej lepiej to po prostu doprecyzować ten zapis w Konstytucji, bo obawiam się, że to by nigdy nie przeszło i nawet konstytucjonaliści i prawnicy, niezależnie od swoich poglądów prywatnych, mieliby tutaj bardzo dużą zagwozdkę, więc raczej bez zmiany Konstytucji się nie da. Ale to dosłownie, to cały artykuł Konstytucji, który ja przeczytałem, to jest artykuł, przepraszam, 18.
Moim zdaniem nie da się zmienić poglądów, które są, znaczy może nie uargumentowane, które opierają się na takim rdzeniu, no bo to jest ten rdzeń kościelny. Według Kościoła in vitro jest złe, geje są źli, no mniejszości seksualne są złe, aborcja jest złem i na tym wszystkim opierały się te wynurzenia Hołowni. On tam w tej książce, którą napisał, tam to było tego całkiem sporo, pisał artykuły, wypowiadał się na ten temat. My oczywiście nie dotarliśmy do wszystkich jego wypowiedzi, bo ich było całe mnóstwo, tylko staraliśmy się jakoś tak chronologicznie to ułożyć. Tutaj nie ma miejsca, moim zdaniem nie było ewolucji poglądów. Ludzie zmieniają poglądy. Ja pamiętam, jak kiedyś mój znajomy Ahmed Goldstein, którego pewnie kojarzycie z minimalistycznej satyry Ahmeda Goldsteina, w Krakowie zorganizował spotkanie z fanami i mnie wziął jako niespodziankę. Ja tam poszedłem, rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Jedna tam uczestniczka powiedziała, że jej partner był kiedyś w ONR-ze, potem z niego wyszedł. I domyślam się, że no, stwierdziła właśnie, że on tam zmienił poglądy, więc to jest możliwe u młodych ludzi.
Tutaj mam dygresję. Kiedyś czytałem o takich badaniach dotyczących religijności. One były przeprowadzane na przestrzeni wielu dekad w kilku krajach, na pewno w Wielkiej Brytanii, i sprawdzali, jak się zmienia religijność ludzi z wiekiem. Okazało się, że po 25 roku życia prawie wcale. Czyli że mniej więcej tak, jak ci się ukształtuje, czy jak cię rodzice wychowają, inne otoczenie na ciebie wpłynie, no i własne jakieś przemyślenia masz, do mniej więcej 25 roku życia, potem tam nie pamiętam, bo około 90% nie zmienia nigdy. I to miało jakby wnioski z tego badania. Oni zaczynali to badanie w ogóle w innym celu. Oni chcieli sprawdzić, czy prawdą jest taki dość powszechny pogląd, że ludzie z wiekiem stają się bardziej religijni. I wyszło im, że nie. Tylko, że po prostu ludzie z wiekiem mają na to więcej czasu i się bardziej boją nadchodzącej śmierci. Czyli na przykład przychodzą na emeryturę, dzieci już masz dorosłe, masz gdzieś tam wnuki, nie zajmujesz się tym cały czas, nie zasuwasz do roboty i nagle zaczynasz dużo myśleć o tym, że być może zostało ci tylko kilka lat życia, no i zaczynasz szukać jakiegoś sensu. I jeżeli w tym momencie byłeś całe życie religijny, tylko może nie miałeś czasu chodzić do kościoła, niespecjalnie się nad tym zastanawiałeś, to teraz to w tobie wybucha na nowo. A jeżeli nie byłeś, no to nie. I teraz w kontekście tego, co powiedziałeś, mi się wydaje, że tak głęboko zakorzenione poglądy trudno zmienić, ale no, w świetle tych badań wynika, że jest to bardzo trudne nawet. Ale dodałbym taki jeden może niuans, mianowicie w Polsce te poglądy wynikające z wiary były defaultowe.
Tak.
Czyli my zostaliśmy wszyscy tak wychowani, no większość, zdecydowana większość z nas, ja jestem z ateistycznej rodziny i na te tematy też zostałem wychowany w takiej kulturze, tak? To było defaultowe, co znaczy, że to nie był efekt moich przemyśleń czy moich rodziców, tylko po prostu było za naturalno uznane, że tak po prostu jest i w pewnym momencie życia tam stopniowo na różne tematy w różnych punktach okazywało się, że jednak nie. To znaczy, że pierwszy proces mój autonomiczny, myślowy na ten temat zachodził, gdy ja już tam miałem ileś lat. Już teraz nie mogę nawet powiedzieć, ile na który temat, ale nieważne, czy to było 18, czy 25, czy 30. Trochę to ułatwia sprawę, bo to nie jest tak, że ja kiedyś tokiem swojego rozumowania doszedłem do wniosku A i teraz muszę go zmienić na B, tylko kiedyś nie miałem toku rozumowania, nie miałem żadnego wniosku, on był mi zaprogramowany niemalże defaultowo i teraz po prostu po raz pierwszy podejmuję taki wysiłek myślowy.
Tak, jak już kwestia poglądu została poruszona, to poruszę ten wątek, o którym wspomniałem. Otóż jako osoba urodzona na początku lat 80., no przez większą część tego mojego młodego życia byłem, w sumie miałem poglądy homofobiczne, ale skąd one wynikły? Pewnie spora część moich rówieśników pamięta taki serial jak Dynastia, o którym był postać homoseksualnego syna Blake'a Carringtona, to był Steven, miał na imię. I powiem w ten sposób. Kiedy on się pojawił, pojawiło się tam w tym serialu, pojawiło się to, że on miał jakiegoś tam partnera, ja to traktowałem jako coś normalnego. No, bo tak jest, okej. Okay. Natomiast bardzo szybko okazało się, że nie wiem właśnie jak do tego doszło, czy to było jakieś planowane działanie, czy to wyszło samo z siebie, ale ludzie zaczęli wyzywać od Stevenów. Po prostu, że to jest złe i tyle. I to już tak się potem było takie defaultowe, że ta homofobia, którą wszyscy w sumie, praktycznie wszyscy mieli, problem polegał na tym, że całkiem spora część LGBT-ów też miała homofobiczne poglądy. Ja sobie nawet nie chcę wyobrażać tego, jak taki człowiek musiał się czuć, który się czuł z tym, że on się czuł, jak że robi coś złego, mimo że nic złego nie robił. Potem oczywiście przyszedł czas, w którym człowiek miał jakąś tam refleksję, się zaczynały bardziej takie złożone i tak jak mówiłeś, no, w momencie, w którym ja zacząłem na ten temat myśleć, doszedłem do wniosku, że no nie, to jest bezsensowne. Ale to było defaultowe. Te wszystkie poglądy były defaultowe. No i Hołownia, on jest akurat ode mnie starszy, więc tutaj no podziela pewnie całą masę tych poglądów. On to tylko po prostu znacznie ładniej ubierał w słowa.
No i jeszcze dodajmy, że Hołownia od początku był bardzo gorliwie wierzący.
Tak.
Przecież on dwa razy do seminarium nawet podchodził. Raz to tam sobie chyba dał spokój po roku, jeśli dobrze pamiętam, tak? Ale za drugim razem to tam chyba 3 lata
nie,
spędził.
Nie pamiętam,
tak?
Natomiast to już to też o czym świadczy. No on też w tym towarzystwie religijnym się obracał cały czas praktycznie. Część wypowiedzi, które tu będziemy linkować, to są wypowiedzi, które są na spotkaniach w kościołach, bo to widać po prostu, gdzie jest jakieś spotkanie.
Tak,
i
tak.
To jest człowiek, który się przez całe swoje życie obracał w tym. Potem nie wiem, jak to dalej wygląda, nie wiem, czy dalej to robi, bo wydaje mi się, że teraz może nie mieć czasu, nawet wcześniej, jak tam właśnie w TVN-ie już brylował, to już mógł nie mieć czasu, ale to jest człowiek, który był cały, no, można powiedzieć, że jego osobowość się ukształtowała i tak dookoła religii, więc ciężko tu mówić o jakiejkolwiek zmianie poglądów, skoro on... Inaczej, gdyby Szymon Hołownia teraz był ateistą, ja bym nie miał problemu z tym, żeby uwierzyć, że on zmienił poglądy, naprawdę. Ale jak wiemy, ateistą nie jest. I owszem, wypowiada się krytycznie na temat Kościoła, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że on widzi, że Kościołowi to szkodzi. No właśnie mówienie językiem fundamentalistów religijnych, że to przez jakiś czas nie może... Znaczy, nie, przez te ostatnie 8 lat nie miało to znaczenia zbyt dużego, bo Kościół i tak współrządził w państwie. Ale teraz już nie współrządzi i teraz właśnie się wahadło buja i tu Szymon Hołownia prawdopodobnie próbuje jakoś, tak jak to on, koncyliacyjnie, jakoś to może nie wypośrodkować, ale sprawić, żeby to aż tak nie było. Żeby aż tak ten Kościół się no, u nas nie... No nie mówię, że przez ten teraz już zaczął scenariusz irlandzki, ale no idzie w to w taką stronę. To już nawet pan Jurek Kwaśniewski ostatnio pisał o tym, jakie to groźby na Kościół czyhają w Polsce, że tu nie będzie religii i ten nauczania i ola Boga i może zmiana w konkordacie. Ona też może nastąpić. Znaczy zmierzam do tego, że to, co robi Hołownia i wydaje mi się, że to mogło być od początku podyktowane po pierwsze tym, że można zrobić karierę w ten sposób, oczywiście, a po drugie, że on chciał ten Kościół w jakiś sposób ratować. Wbrew Kościołowi, bo ten Kościół u nas jest bardzo konserwatywny. No, patrzmy na tego, przypomnij, arcybiskup, jak on się nazywał, ten został szefem KEP-u?
Ten nowy? Tak. Wojda.
Może za trzecim razem już sam zapamiętam. Trzeba pamiętać o tym, że Szymon Hołownia nie robi tego wszystkiego dla nas, nie robi też dla tych letnich katolików, dla tych i dla ludzi, którzy szukają nawet czegoś takiej przeciwwagi dla tych fundamentalistycznych wypowiedzi, tylko on robi to dla Kościoła. Kościół jest organizacją, która działa od bardzo wielu lat. On przez bardzo wiele lat pokazywał, że jest w stanie robić coś takiego, jakieś takie planowanie strategiczne, ale to się u nas w pewnym momencie zepsuło. Widać, oni są już totalnie odklejeni od społeczeństwa. Pamiętam, jak kiedyś artykuł mi taki wjechał, postaram się go znaleźć. To chyba było na jakimś spotkaniu młodzieży, albo po prostu jakiś purpurat wypowiadał się na temat młodzieży i stwierdził, że Kościół nie jest klubem dyskusyjnym. I moim zdaniem to jest bardzo duży problem Kościoła, bo no, Kościół jest instytucją zhierarchizowaną bardzo silnie i tam albo słuchasz, masz robić to, co ci mówią. Ty nie jesteś od tego, żeby coś tam podważać. A Szymon Hołownia stara się tak budować wizerunek tego Kościoła, czy tak oddolnie, że bo Kościół to są też ludzie oczywiście, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, nie wszyscy katolicy są tacy sami. Że już piętrowa jest ta wypowiedź i zanim ci oddam głos, to jeszcze powiem, że wydaje mi się, że popularność takich osób bierze się stąd właśnie, to już wcześniej przed momentem powiedziałem, że większość katolików jednak nie jest fundamentalistami religijnymi. No, to rozkład Gaussa. I oni nie chcą być utożsamiani z tymi katolikami, więc siłą rzeczy, skoro pojawia się ktoś taki jak Hołownia, kto pozycjonuje się i buduje sobie swój wizerunek takiego fajnego katolika, kogoś, kto nie zgadza się z biskupami, ma swoje poglądy, jest za to krytykowany, to oni po prostu będą darzyć go sympatią, bo on jest w ich opinii ten lepszy. Tym lepszym katolikiem, takim bardziej ugodowym i takich zdaniem powinien wyglądać Kościół.
No i to jest ciekawe też o tyle, że jak tak popatrzysz na to jego zmianę poglądów, zmianę być może w cudzysłowie, to jakby już jest rozbieżna z doktryną trochę katolicką. Zobacz, na przykład, no on uważa, że aborcja to zabójstwo, ale jednak uważa, że a jak ludzie to przegłosują, to jednak może być. No to, czyli ludzie mogą głosować za tym, czy możesz mordować te dzieci? Czy to jest katolickie postępowanie? No nie wiem.
Tu jest jeszcze kwestia otwarta, bo pamiętam, żeśmy na ten temat rozmawiali nawet, ale czy to nie jest tak, że jemu się wydaje, że to referendum potoczyłoby się jednak po myśli Kościoła, czyli nie byłoby liberalizacji?
Bardzo możliwe, ale no dobrze, no to nawet chcę wrócić do kompromisu. Okay. No właśnie, gdzie też w pewnych wypadkach, choć jak wiemy z praktyki, to praktycznie oznacza nigdy, ale no tak przynajmniej formalnie na papierze w pewnych wypadkach to morderstwo dopuszczasz. Podobnie z in vitro, no to ja mówię, zamrażanie dzieci, zarodków i to też przecież zabawa w Boga i tak dalej, ale jednak dofinansujemy. Mi się wydaje, że tu mógł trochę zmienić pogląd jednak, wiesz, ze względów także choćby demograficznych. Ale za to z trzeciej strony taką najprostszą rzecz, która nikomu nie szkodzi, czyli no daj tym LGBT-om sobie wziąć te śluby i po prostu odwal się już od nich, to nie, to no może związek partnerski, ale nie nazywajmy tego, broń Boże, małżeństwem, bo to nie wiadomo, co się wtedy stanie.
Wiesz
tak?
Co, ja to jeszcze dodam jedną rzecz, jeśli chodzi o adopcję przez pary jednopłciowe. Ja przez jakiś czas, już wtedy, kiedy już mi się te poglądy zmieniły, ja nie byłem zwolennikiem tego, dlatego, że uważam, że to jest złe, tylko moje obawy były podyktowane tym, że zastanawiałem się, jak społeczeństwo na to zareaguje, jak będą inne dzieci traktować takie dzieci. Natomiast pamiętam, że Takim momentem przełomowym było to, jak mieliśmy zajęcia na socjologii. Wstęp do socjologii, mieliśmy tam różne dyskusje, zawsze nas tam prowadząca, no pytała się kto, jakie ma poglądy i potem się ścieraliśmy, więc ja w tym momencie stanąłem po tej drugiej stronie zwolenników adopcji i chciałem, żeby mnie przekonali tamci i nie udało się, ponieważ używali tych samych argumentów, których ja wcześniej i tak sobie przemyślałem, że one nie brzmią sensownie, bo jednak powinniśmy jako społeczeństwo dbać o to, nie o to, żeby było tak, jak było, żeby jest źle, tylko żeby był jakiś progres. A u Szymona Hołowni domyślam się, że z tą adopcją problem, te jego poglądy dotyczące adopcji cały czas opierają się na tym, że on uważa, że to jest złe, że to jest styl życia po prostu. A to jest w ogóle cudowne, jak oni ten styl życia, bo wiesz, że u prawicy to jest norma. To jest w retoryce prawicowej, to jest styl życia. Przecież to Ziemkiewicz w swoich książkach nierzadko pisał o tym, że gejem się na starość z nudów zostaje. Jeszcze
to jest... To Ziemkiewicz już powoli się robi stary, więc zobaczymy, co zrobi za kilka lat. No dobra, no to chyba powoli kończymy. Czyli tak, ty mówisz, że on nie zmienił poglądów, tylko je zupełnie opakował, tak. No bo taki jest zeitgeist, zmieniły się poglądy społeczne. No a jak jesteś w polityce, no to musisz mieć poparcie społeczne maksymalnie duże, tak? Szczególnie, gdy chcesz zostać prezydentem, bo to jest jeszcze ważne. Gdyby on tylko chciał być partią trzecią w parlamencie, to tam mógłby mieć te 15%. On chce być prezydentem, musisz mieć 50%.
Jeszcze pamiętamy o tym, nie, że on przez dłuższy czas był w mainstreamie. No już po tym, jak go wywalili, potem do tego mainstreamu wrócił. I jeśli się w mainstreamie, to już pewnych rzeczy nie wypada mówić. O czym też widzimy, jak patrzymy na Terlikowskiego, który mówi już zupełnie inne rzeczy w inny sposób.
Dokładnie tak. Ja mówię, że według mnie w większości poglądów chyba nie zmienił, tylko rzeczywiście je opakował. Być może w kwestii in vitro doszło to do jakiejś zmiany takiej rzeczywistej, takie mam wrażenie, to jest tylko moja opinia. Natomiast no oczywiście nadal w dużej mierze pozycjonuje się w polityce. Teraz trochę jak jest marszałkiem, może troszkę mniej, bo ma też robotę, umówmy się z tymi pisiakami, na takiego właśnie fajno katolika, czyli żeby takiego, wiesz, który mówi rzeczy bardzo doktrynalne, często wręcz fundamentalistyczne, ale nie robi tego w sposób agresywny, jak Rydzy czy Oko, czy już nie wspomnę o jakimś Jacku Międlarze, ale nawet taki Jędraszewski, Gondecki, Wojda, czyli biskupi jak najbardziej. No i ja bym tylko powiedział może tak, tak już zupełnie jakby na koniec, że nawet jeśli jest tak, że on w ogóle nie zmienił poglądów i tylko wymusiło to na nim społeczeństwo, to ja to uważam za pozytywny sygnał.
Jak najbardziej.
Jakby, tak jak mówię, trudno, ja rozumiem, że większość ludzi tak głęboko zakorzenionych poglądów po tam, powiedzmy, zaokrąglimy 30 roku życia, jest to ciężko zmienić i rozumiem, że jemu może być ciężko to zmienić, bo to jest jakiś fundament jego tożsamości. Natomiast pokazuje to, że presja społeczna odnosi jakiś skutek, czyli że w momencie, w którym pokazujesz społeczeństwu obiektywną prawdę, na przykład taką, że jak dwóch facetów weźmie ślub, to nie dotknie to twojej rodziny w żaden sposób, to z biegiem czasu, to czasem trwa latami, znaczy nawet zwykle trwa latami, ale no ludzie jakoś tam się zaznajemiają z tą prawdą i w pewnym momencie jako masa zaczynają oczekiwać trochę innych rzeczy, innej retoryki i innych decyzji także od polityków. I przestrzeń dla takich radykałów się zmniejsza, a zwiększa się dla takiego no, rozumu po prostu. I nawet jeżeli Hołownia gdzieś tam, powiedzmy, zagłosuje za tą aborcją, bo weźmy taki przykład, że byłoby to referendum i ludzie byśmy powiedzieli na tak i on, żeby pokazać, że słucha głosu ludzi, też by zagłosował na tak, ale by się nie uśmiechał przy tym jak Gowin kiedyś, to mnie to nie obchodzi, że on się nie uśmiecha tak naprawdę. Gdyby oczywiście jeszcze Duda na końcu podpisał, no to wiemy, że się nie stanie, ale już abstrahując od tego, powiedzmy, że byłby jakiś prezydent, który by podpisał. Gdyby dzięki jednemu głosowi Hołowni to przeszło przez Sejm i prezydent by to podpisał, to czy mnie tak naprawdę obchodzi, czy on później wieczorem wyjdzie na papierosa, że zrobił coś złego? Nie obchodzi mnie to, bo jakby obiektywnie zrobi coś dobrego. I to jest taki według mnie optymistyczny akcent, którym bym zakończył, chyba że jeszcze coś chcesz dodać.
Wiesz, ja się zgadzam w tym punkcie z tobą, że tak na dobrą sprawę te jego poglądy, można by traktować jego prywatną sprawę, to czy on je zmienił, czy nie, jeżeli będzie głosował, no tak jak powinien zagłosować, czyli z Rikczem. Tylko pytanie jest takie, czy nie jest ryzyko, że on te poglądy może na przykład zmienić i po tym, jakby został prezydentem, nagle, nie wiem, przeżyje jakieś, nie wiem, może, nie wiem jak to nazwać, ale wiesz, jakieś wydarzenie, coś mu się tam przestawi, nagle się okaże, że on będzie z powrotem, zacznie być Szymonem Hołownią, którym był wcześniej, my nie wiemy tego. Zwróć uwagę na to, że prezydenta odwołać się nie da.
Tak, mówiąc prościej, czy gdyby został prezydentem, to czy po prostu nie uzna, że już nie musi się starać tutaj jakieś wielkie poparcie mainstreamu, bo już wygrał to, co chciał wygrać.
Ja jestem ciekaw też, co by było, gdyby ktoś tam troszeczkę podrążył i zadał mu te pytania o jego poglądy na temat in vitro, te jego wypowiedzi mu zacytował, co on na ten temat sądzi, albo na temat mniejszości seksualnej, czy on dalej uważa, że to jest zło, bo widzisz, ja rozumiem, nie głosuję tak jak tutaj jest, konsensus jest taki, że te rzeczy powinny zostać prowadzone, niech to popiera, ale no jednak fajnie by było wiedzieć, czy zmienił te poglądy, czy nie, dlatego że, tak jak już sygnalizowałem na początku, jedna z przyczyn, dla których o tym w ogóle o nim mówimy, to jest to, że to jest człowiek, to jest lider rankingów zaufania. No wypadałoby wiedzieć, jakie ten lider ma poglądy, żeby mu ufać. Ja się przyznam szczerze, o Szymona Hołowni używanego samochodu bym nie kupił.
No to tym, nie wiem, czy optymistycznym akcentem skończmy. No może jeszcze tak, żeby jednak nie było tak źle na koniec, to dodam, że no jednak jakaś zmiana zachodzi.
Owszem.
I jednak dziś w Sejmie mamy problem z backlashem konserwatywnym w wykonaniu Hołowni czy Kosiniaka, a nie Marka Jurka i Jarosława Gowina, to było jeszcze nie tak dawno temu. Że nie wspomnę o Korwinie.
Pamiętajmy o tym, że do tych zmian dochodzi nie dzięki Kościołowi, ale wbrew woli Kościoła, który bardzo by nie chciał, żeby do tych zmian dochodziło. Natomiast tak, żeby było optymistycznie, żeby już nie było, że cały czas tutaj zamulam. Faktycznie te zmiany zachodzą. Co prawda dosyć powoli, ale jednak zachodzą. Więc tego się trzymajmy. Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć.
I do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.